Sytuacja społeczna oraz rola i znaczenie osób z niepełnosprawnością wzroku to jest temat, który podejmujemy dzisiaj w rozmowach niedokończonych, a rozmawiamy z naszymi gośćmi, którymi są w studio pani Magdalena Orzeszko, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych oraz wiceprezes Okręgu Wielkopolskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Oraz pan Wojciech Czajkowski, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych oraz prezes Okręgu Świętokrzyskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Już żeśmy trochę porozmawiali na temat sytuacji, na temat znaczenia też osób z niepełnosprawnością wzroku w naszej ojczyźnie i w społeczeństwie w ogóle, ale to w części telewizyjnej. Natomiast wielu naszych radiosłuchaczy nie miało okazji uczestniczyć i słuchać tej części, oglądać tej części, dlatego myślę, że wiele z tych tematów możemy sobie przedstawić jeszcze raz. Pytanie dziś, pani prezes. Jaka jest sytuacja osób z niepełnosprawnością wzrokową? To znaczy, jak ona się też zmieniła na przestrzeni ostatnich lat? Bo wiemy, że generalnie sytuacja osób z niepełnosprawnością ulega pewnej zmianie, ulega też pewnej formacji, jeżeli by tak powiedzieć. Kiedyś osoby z niepełnosprawnością, jakąkolwiek, czy to była intelektualna, czy to była fizyczna, były jednak gdzieś, no powiedzmy sobie szczerze, na marginesie społeczeństwa, były gdzieś schowane. Dziś chyba jednak są dużo bardziej, tak powiedzmy, wyeksponowane, czy dużo bardziej widoczne w życiu publicznym.
Tak, zgadza się. Jest nas więcej na ulicach, więcej w urzędach, więcej w społecznościach lokalnych, bo nie siedzą już osoby z niepełnosprawnościami w domach. Mają więcej możliwości na aktywność społeczną, zawodową. Widać ich na uczelni, w szkołach podstawowych, różnych. I to bardzo dobrze, bo chcemy być zauważalni, chcemy być słyszalni. I dlatego też Polski Związek Niewidomych czyni różne starania, aby nasz głos i żebyśmy my byli widoczni w środowisku i żebyśmy mieli takie same prawa i taki sam dostęp do informacji jak wszyscy.
Panie prezesie, pan jest, tak powiedzmy, dłużej stażem w tej rzeczywistości. Jak pan dostrzega to, jak się zmieniła ta prawda?
No jest teraz większa dostępność do wszystkich tych instytucji. Jest lepsza dostępność do edukacji poprzez nowe technologie, poprzez organizacje, które umożliwiają, naprowadzają, pomagają młodym osobom wyjść z domu i korzystać z tego wszystkiego.
Kiedy patrzymy na tę przemianę, to widzimy, że ona jest jak społeczeństwo odbiera osoby z niepełnosprawnością. Popatrzmy sobie teraz konkretnie na przykład niepełnosprawności wzrokowej.
Myślę, że jest coraz lepiej. To znaczy społeczeństwo dostaje też informacje o tym, że osoba z niepełnosprawnością wzroku jest w środowisku pracy, w środowisku takim właśnie społecznym, czyli gdzieś można ją spotkać w sklepie, na ulicy. I dzięki kampaniom informacyjnym takiej organizacji jak nasza, Polski Związek Niewidomych, osoby wiedzą, jak się zachować, ale też chcemy, żeby tego było jak najwięcej, żeby takie sytuacje, gdzie osoba z laską potrzebuje pomocy, żeby nikt nie czuł się zaskoczony i wiedział, jak pomóc.
No właśnie, czy my jako społeczeństwo jesteśmy, że tak powiem, gotowi, jesteśmy przygotowani na taki bezpośredni kontakt, na też życie normalne pośród nas? Jak ta świadomość wygląda wśród ludzi?
Poprzez zwiększoną tą dostępność, poprzez większe pokazywanie się osób niewidomych, są one więcej, częściej zauważane. To też przez ten częstszy kontakt ludzie uświadamiają sobie, jak osobom takim pomagać, jak z nimi rozmawiać.
Osoby z niepełnosprawnością wzroku też walczą o te swoje prawa, walczą o to, żeby mieć swoje miejsce w społeczeństwie i też mówią o tym, czy też piszą poprzez różne media. Dlatego tej tematyki jest coraz więcej i bardzo nas to cieszy.
My też możemy dostrzegać w wielu miejscach osoby właśnie z niepełnosprawnością wzrokową, które pracują normalnie. Kiedyś jako taka praca, powiedzmy, dla osoby z niepełnosprawnością wzrokową, no to były takie prace, powiedzmy, stricte manualne. Najbardziej kojarzył się gdzieś masażysta, fizjoterapeuta. Tak? Natomiast dziś nawet w programie telewizyjnym, o tym pani prezes mówiła, ten wachlarz jest dużo, dużo szerszy.
Jest dużo większy dzięki temu, że osoby z różnymi niepełnosprawnościami mają dostęp do edukacji, również na poziomie wyższym. No i mamy informatyków, nauczycieli akademickich, muzyków, też pracujących w administracji publicznej. Oczywiście masażyści, fizjoterapeuci są również nadal, ale ten wachlarz jest coraz szerszy i to tylko od nas zależy jako szukających pracy, ale też od pracodawców. Co tak naprawdę będziemy wykonywać?
Panie Wojciechu, pan pracuje zawodowo właśnie w takiej, że tak powiem, w tej działce takiej manualnej, możemy powiedzieć. Czyli właśnie jest pan też fizjoterapeutą. Jakie były początki, powiedzmy, pana w zawodzie?
No, będąc w klasie maturalnej, zastanawiałem się, co dalej. Jaki kierunek obrać, czy co studiować, czy ekonomię, czy prawo, no ale co ja tam będę robił, tracąc wzrok. Przypadek, że zorganizowano w Lesznie kurs masażu, taki krótki, dwumiesięczny. Poszedłem z ciekawości zobaczyć, czy mi się to będzie podobało. Spodobało mi się i w powstałej później szkole medycznej w Bydgoszczy ukończyłem studium masażu, a potem dalej studia i tak to poszło.
A jak w pracy ludzie, jakby to powiedzieć, jak reagują?
No czasem są śmieszne sytuacje, bo ktoś przychodząc, zwłaszcza pani, przychodząc pierwszy raz do mnie, są zaskoczone, że ja coś tam jeszcze widzę, a informacje, że nie. Ale no, myślę, że nie ma żadnej różnicy między osobą sprawną wzrokowo, a mną w traktowaniu mnie.
Pani prezes, pani też pracuje czynnie zawodowo?
Pracuję zawodowo w Biurze Polskiego Związku Niewidomych, czyli jest to praca biurowa, ale nie zawsze tam pracowałam. Pierwszym moim zatrudnieniem to była praca w komisariacie policji.
O proszę.
Był kiedyś taki projekt Niepełnosprawni w służbie publicznej i tam zaraz po studiach, po przeszkoleniu, po wszystkich szkoleniach, które policja wtedy oferowała, wybrano mnie do prowadzenia komisariatu właśnie przy nowo powstającej autostradzie. I to był mój pierwszy kontakt z biurem, z biurokracją.
I spodobało się.
Znaczy, tam mi się podobało bardzo, nie mogę powiedzieć, że nie. Pierwsza praca, wiadomo, takie ambicje duże. Troszkę mnie przerosła sytuacja z ręcznym pismem, bo trafiały do mnie no takie ręcznie wypisane dokumenty. Policjanci odbierali, prawda, dokumenty tam jakimś kierowcom za różne przewinienia. Ja musiałam to przepisywać do komputera. No i zdarzały się błędy. No i przy okazji zdarzyła się też oferta pracy w Polskim Związku Niewidomych w biurze. I z niej skorzystałam, zmieniłam pracę.
Najciekawsze, w cudzysłowie mówiąc, prace, które wykonują osoby z niepełnosprawnością wzrokową?
Ja słyszałam o różnych przypadkach, ale to, co mnie najbardziej zaskoczyło i sobie pomyślałam, że to wszystko tylko zależy od kreatywności, to było zatrudnienie osoby niewidomej przez któryś z sądów do niszczenia dokumentów. Także żadna tajemnica zapisana na papierze na pewno nie wypłynęła stamtąd.
No właśnie, tajemnica zapisana na papierze takim klasycznym jest gdzieś niedostępna, powiedzmy, dla osób niewidomych, tudzież osób bardzo słabowidzących. Osoby słabowidzące mają możliwość tak zwiększenia kontrastów, mają możliwość, no właśnie, jakie możliwości mają osoby te, które powiedzmy, że jeszcze jakieś tam widzenie mają, choć bardzo ograniczone?
Na pewno czytają przez lupy, czyli pomocy optyczne do bliżej. Ja taką lupę noszę zawsze na szyi, na łańcuszku, także
naszyjnik.
To jest taki właśnie, niektórzy mówią, skąd masz taki ładny naszyjnik i dopiero jak się przyjrzą, to się orientują, że to jest lupa i to jest mój taki niezbędnik. ale są też lupy elektroniczne, które dają dużo możliwości, bo właśnie zmiana kontrastu, tła, czcionki, można sobie zatrzymać obraz, czyli tak jakby zdjęcie zrobić jakiegoś tekstu i sobie go potem powiększać. Oczywiście można skanować tekst, wrzucać na komputer, przerabiać go w różny sposób. No i oczywiście teraz bardzo duże możliwości daje jedno urządzenie i jest to smartfon.
Panie prezesie, jak to wygląda właśnie z takiej perspektywy korzystania na co dzień z tych technicznych pomocy?
No ja często teraz używam iPhone'a jako lupy, ale też jako urządzenia czytającego, który sobie nastawiam nad tekst, włączam i mi odczytuje tekst na głos.
Jest też taka aplikacja w telefonie, która umożliwia zrobienie zdjęcia i usłyszenie komunikatu, co jest na tym zdjęciu. I na przykład można się dowiedzieć, że siedzi grupa uśmiechniętych ludzi albo pan z teczką. Także no, jest to bardzo pomocne i daje też osobie całkowicie niewidomej jakiś obraz otoczenia, w którym się znajduje.
Pytanie, które chciałbym zadać, to pytanie dotyczące rodzajów niepełnosprawności wzrokowej, bo wydaje się, że to też trzeba powiedzieć. Tak jak pani prezes przed chwilą powiedziała, to nie jest kwestia tylko powiększenia czasami obrazu, ale jest kwestia też chociażby zmiany jego kolorystyki, bo no, tak powiem, patrzymy na świat dosyć schematycznie i nam się wydaje, że jeżeli ktoś ma niepełnosprawność związaną ze wzrokiem, to albo słabo widzi, albo nie widzi w ogóle. Natomiast są różnego rodzaju niepełnosprawności. Czy można by było o tym chwilę jeszcze powiedzieć?
Jeżeli chodzi o osoby słabowidzące, to rzeczywiście trudno to powiedzieć, bo na pierwszy rzut oka osobie zdrowej wydaje się, że ta osoba sobie radzi. Czyta, porusza się, a może mieć na przykład bardzo zawężone pole widzenia i ostrość widzenia jest niby zachowana, ale widzi tylko tak, jakby patrzyła przez dziurkę od klucza. Są też osoby, które mają kłopot z patrzeniem, kiedy robi się już ciemno, czyli zmierzchowe takie tutaj problemy. Są osoby, które mają, no są po jakichś zaćmach na przykład, czyli mają obniżoną ostrość widzenia, korzystają z lup, ale też właśnie wtedy są ważne te kontrasty. Nie widzą zbyt dobrze czarnego druku na białym tle, ale za to już czarny na żółtym bardzo dobrze. Także w przypadku niedowidzenia jest to trudne do opisania, nawet wytłumaczenia komuś z bliskiej rodziny, bo w jednej sytuacji radzę sobie dobrze, a w drugiej zupełnie, no nie wiem, za 10 minut już praktycznie wcale. Także no jest to trudne. Jak ktoś nie widzi, no to jest jakoś tak lepiej rozumiane, a jak ktoś słabo widzi, to wszystko zależy od sytuacji.
Panie prezesie?
Tak, są to takie różne przypadłości, na przykład gdy widziałem lepiej, przy dobrym oświetleniu potrafiłem z garażu pod blok przyjechać samochodem, a za kilka godzin, gdy się zrobił zmierzch, szedłem z białą laską.
No i jak ludzie reagowali? To co, oszukuje?
Znaczy w dzień mi nic nie powiedział, a w nocy ja nie widziałem ich reakcji.
Myślę, że to jest też ciekawa kwestia, którą takżeśmy mimochodem dotknęli, a mianowicie pewnego też dystansu, pewnego też sposobu postrzegania świata. Trzeba mieć dystans do siebie, trzeba mieć dystans do zaistniałej sytuacji, żeby normalnie funkcjonować.
Trzeba mieć dystans, poczucie humoru. Oczywiście są sytuacje, kiedy no naprawdę opadają ręce i człowiek jest bezradny, ale tak naprawdę bez tego dystansu no musielibyśmy tylko usiąść i żalić się po prostu.
Czy tak jak żeśmy w programie radiowym mówili, znaczy telewizyjnym mówili, no cóż, nie widzę żadnych przeszkód.
Właśnie, tak.
Ja jak to wnuczek mojej pacjentce powiedział, babciu, jakoś to będzie, bo jakoś to musi być.
No. Coś w tym jest. Jeżeli chodzi o te niepełnosprawności wzrokowe, to one też pojawiają się na różnym etapie naszego życia. Albo są od samego początku, albo pojawiają się na etapie. Jak to wygląda też z waszej perspektywy, jako już tych, którzy lata, możemy tak powiedzieć, zjedli zęby na tej prawdzie? Odbiór, rozmowa, spotkanie z ludźmi, którzy pojawiają się pierwszy raz, albo z kimś, kto ten wzrok traci. i rzeczywiście zaczyna to bardzo mocno dostrzegać, albo z kimś, kto ten wzrok już utracił w wyniku na przykład wypadku, czyli nagle, albo z kimś, kto dowiaduje się, że jego małe dziecko, noworodek, jest niewidomy.
No, powiemy, świecimy im przykładem. Z własnego doświadczenia opowiadamy im nasze historie. Nie mówię tylko o mojej, tylko w ogóle o osób niewidomych, koleżanek, kolegów, z którymi współpracujemy. I te przykłady, pokazanie, że można sobie poradzić, że da się z tym żyć i może być dobrze, stawia ich na nogi. Jest to lepsze niż terapia psychologiczna z specjalistą z psychologii.
Kiedy osoby niewidome trafiają do związku, to są na bardzo różnym etapie jakby pogodzenia się już, można powiedzieć, z losem, z tą sytuacją, z brakiem wzroku, bo jednak jest to zmysł bardzo ważny. I naprawdę sytuacje są, można powiedzieć, indywidualne. Jeżeli ktoś do tej pory wykonywał zawód, który teraz bez wzroku absolutnie nie jest dostępny, albo był aktywny fizycznie, był wręcz prawie zawodowym sportowcem i teraz zostało mu to odebrane, jest mu ciężko przestawić się i te nasze przykłady oczywiście na chwilę pomagają, ale potem wraca do tej rzeczywistości i jest mu trudno. I musimy mu pokazać, że może robić coś innego, że to się wprawdzie skończyło, ale jest jeszcze wiele przed nim i to jest między innymi zadanie Polskiego Związku Niewidomych.
I jak te zadania są realizowane?
Staramy się zapewnić w każdym z naszych okręgów, czyli z województw, przede wszystkim rehabilitację podstawową, a więc naukę chodzenia z białą laską, czynności życia codziennego, czyli takie działania w obrębie własnego domu, żeby sobie poradzić z przygotowaniem posiłków, z takimi czynnościami jak prasowanie, pranie. Ale też uczymy nowych technologii, uczymy Braille'a, osoby, które są otwarte na to pismo i jeszcze, no jeszcze są chłonne wiedzy i chcą się tego pisma nauczyć. I wiele innych czynności, które wydawałoby się, że bez wzroku nie są do osiągnięcia, a my tutaj na naszych warsztatach, dzięki naszym specjalistom, pokazujemy, że jest to do zrobienia, przynosi to satysfakcję, jesteśmy wtedy niezależni, no i nie jesteśmy dla nikogo ciężarem.
Oprócz tego prowadzimy doradztwo zawodowe, ale też i warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, gdzie ludzie uczą się nowych czynności i nowych umiejętności, żeby wyjść na rynek otwarty z powrotem.
A jak z tymi, którzy przychodzą z informacją, moje dziecko to najmniejsze, okazało się, że nie widzi?
Tak, to mówimy, że są jedynymi osobami, które mogą im pomóc poprzez szukanie pomocy poza sobą, gdzieś dalej, czyli i u nas, i w innych ośrodkach. Jest to dla nich cios na pewno niemały, ale pracujemy nad tymi ludźmi, żeby im uświadomić, że nie mają innego wyjścia i te dzieci pozostawione bez ich mocnego wsparcia nie będą sobie mogły w życiu poradzić. No i zazwyczaj to wszystko skutkuje. Dzieci przychodzą na różne terapie i no i prowadzimy.
Staramy się też dotrzeć do szpitali z taką informacją, że jest Polski Związek Niewidomych i co my robimy, że świadczymy takie wsparcie, żeby ci rodzice nie zostawali tylko z diagnozą i właściwie bez żadnego kierunku dalszych działań. Zresztą nie tylko rodzice, bo przecież osoby niewidome często wychodzą ze szpitala niewidome, no na przykład wskutek wypadku straciły ten wzrok i staramy się, żeby właśnie lekarze czy pielęgniarki przekazywały informacje o Polskim Związku Niewidomych i jeżeli w danym momencie nie możemy pomóc, to chociaż pokierujemy czy na turnus rehabilitacyjny, czy na szkolenie do Bydgoszczy, bo to jest nasz jedyny ośrodek na całą Polskę, gdzie prowadzimy taką rehabilitację właśnie głównie dla osób nowoociemniałych.
No właśnie, pani prezes, to też sobie trzeba wyjaśnić, bo sformułowanie rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową to też jest pojęcie specyficznie rozumiane, bo my jako rehabilitację rozumiemy najczęściej no usprawnienie części ciała czy narządu, który no, uległ jakiejś tam niepełnosprawności, czy to właśnie ruchowej, czy rozciągamy mięśnie i tak dalej, i tak dalej. Co rozumiemy pod pojęciem rehabilitacja w trakcie niepełnosprawności wzrokowej?
W przypadku niepełnosprawności wzrokowej rehabilitacja to jest właśnie nauka czynności życia codziennego metodami bezwzrokowymi, czyli najprostsze rzeczy, jak sobie zrobić kanapkę, czasami jak zasznurować buty, bo osoba tracąc wzrok czasami traci wszystkie umiejętności, które miała do tej pory. Jest to nauka orientacji przestrzennej, czyli chodzenie z białą laską, czyli takie właściwie zdobywanie niezależności i samodzielności w poruszaniu się.
Rehabilitacja ma różne aspekty. To, o czym była mowa wcześniej, ta rehabilitacja ruchowa, to w tej chwili mówimy na to fizjoterapia, która też ma swoje tam działy. Natomiast rehabilitacja teraz ma taki szeroki aspekt. Jest to rehabilitacja psychologiczna, społeczna, zawodowa, a nie tylko ruchowa.
Kiedy przychodzi ten moment, że rzeczywiście trzeba nam się skonfrontować z tym, że nasz świat będzie wyglądał inaczej, bo tak jak żeśmy rozmawiali, czy to między programami, czy w programie telewizyjnym, o ile osoba rodząca się już z potężną wadą wzroku, albo rzeczywiście nie posiadająca tej umiejętności, żyje w tym świecie po prostu, bo ten świat taki jest. O tyle osoba, która ten wzrok traci w sposób nagły albo w sposób ciągły, rzeczywiście musi to swoje życie przebudować. Może żyć wspomnieniami, może się załamać, może wpaść w rozpacz, no bo tak jak Państwo mówili, ten świat jest zupełnie inny. Czy tutaj szukanie pomocy również w religii, również u Pana Boga, zadawanie pytań, dlaczego akurat ja, dlaczego mi, to jest częste zjawisko?
Częste zjawisko osoby, no oczywiście to jest podejście indywidualne, ale nie dowierzają, szukają winnych, oczywiście pytają, dlaczego ja. Chcą o tym rozmawiać albo zupełnie zamykają się w sobie. To już od indywidualnych predyspozycji zależy, ale też, tak jak tutaj kolega wspomniał, my w Związku Niewidomych staramy się też być przykładem, bo zatrudniamy wiele osób niewidomych, niedowidzących i staramy się pokazać nie już stricte na zajęciach, ale jak ktoś przychodzi w tej pierwszej rozmowie, w pierwszym kontakcie, że brak wzroku to nie jest koniec wszystkiego, to nie jest koniec życia, aktywności, radości. Można znaleźć coś dla siebie, będzie to wyglądało trochę może inaczej, ale życie toczy się dalej.
Tak, może myślenie takie, a może zostałem tak doświadczony po coś, może mam jakieś zadanie do spełnienia i niektórzy tak do tego podchodzą i się szybko podnoszą i pomagają innym.
Świadectwo innych to przede wszystkim jest ta najsilniejsza pigułka, powiedzmy, rozwiązująca może niewiele problemów, ale gdzieś podnosząca na duchu?
Myślę, że tak, że ten przykład, to świadectwo, które znajdują w Związku Niewidomych, czy spotykając innych niewidomych ludzi, nawet przypadkiem, to bardzo dużo daje i to chyba jest nie do zastąpienia.
Też pytanie, które mnie nurtuje, ono, ten wątek pojawił się gdzieś w naszej rozmowie telewizyjnej, a mianowicie no, osoby z niepełnosprawnością wzrokową też mają swoje rodziny, też mają swoich bliskich. Środowisko sprawia, że też często łączą się w związki małżeńskie. Co się dzieje, kiedy kiedy pojawia się dziecko i nagle okazuje się, że to dziecko, no, nie ma tej niepełnosprawności, widzi świat normalnie. Dla rodziców to jest trudne doświadczenie, czy jednak, no, spotykaliście się Państwo na pewno z różnymi reakcjami, na przykład reakcja taka, no, wolałabym, czy wolałbym, żeby moje dziecko również było niewidome, czy jak to wygląda na co dzień?
Nie, no ja się nie spotkałem, żeby osoby niewidome mające dzieci wolały, żeby ich dzieci nie widziały, wręcz odwrotnie. Zawsze mają nadzieję, że ich dzieci będą zdrowe. To ich czasem gubi, bo nie sprawdzają sobie własnych walorów genetycznych, nie konsultują tego i niestety często dzieci osób niewidomych są niewidome lub z wadami wzroku, ale jeżeli się rodzą dzieci zdrowe, to ci rodzice są przeszczęśliwi.
No myślę, że to największa radość dla rodziców, jak dziecko rodzi się zdrowe, a potem problemy wychowawcze to tak jak wszyscy rodzice, a do tego jeszcze inne rzeczy, tak? Jak nauczyć jako niewidomy rodzic swoje widzące dziecko na przykład kolorów, jak sprawdzać zadania domowe, czy ćwiczyć charakter pisma. To już potem rodzice sobie radzą indywidualnie, czy korzystają ze wsparcia rodziny, czy asystenta, ale myślę, że to zdrowie dziecka, a zwłaszcza zdrowe oczy, to jest dla nich ogromna radość i szczęście.
Czyli tak jak rozpoczęliśmy nasz program telewizyjny, pięknie pan prezes powiedział, że, czy to pani prezes już teraz proszę mi wybaczyć, że naszym pragnieniem, naszą chęcią jest to, żeby być dostrzeżonym przez społeczeństwo, żeby być paradoksalnie widocznym właśnie dla społeczeństwa, że my tu jesteśmy, funkcjonujemy i żyjemy, jesteśmy normalnymi ludźmi.
Oczywiście chcemy być częścią społeczności lokalnych, chcemy mieć sąsiadów, z którymi można porozmawiać, czy iść pod tą przysłowiową szklankę cukru. Mm-hmm. I niekoniecznie oni muszą od razu wiedzieć, że my nie widzimy. Bo no jak idę po gawędkę sąsiedzką, to od razu nie mówię, dzień dobry, jestem niewidoma. Tylko no, przyszłam sobie tam porozmawiać, czy o coś dopytać, a to w trakcie wychodzą różne rzeczy i potem słyszymy od sąsiadów: ja tak myślałem, że coś tam może nie tak, ale nie myślałem, że ty nic nie widzisz. I potem sąsiad spotyka mnie wieczorem w ogródku i mówi: zapalę ci światło. Ja mówię: nie, bo mi właśnie światło akurat przeszkadza, ja wolę po ciemku. Aha, bo już tak się zastanawiałem, co ty mi mówiłaś, że nie widzisz, to może kłamałaś, że nie widzisz, jak ty po ciemku. No, są śmieszne sytuacje, ale ważne, żeby z ludźmi rozmawiać i mówić o tych naszych problemach, sygnalizować, jak są jakieś potrzeby. A jeżeli ktoś nie ma na tyle odwagi, żeby sam o tym opowiadać i prosić, to żeby społeczeństwo dzięki takim kampaniom informacyjnym czy takim audycjom jak dzisiaj, żeby też wiedzieli, jak pomagać.
No właśnie, żeby wiedzieć, jak pomagać, jak się zachować, jak stać się pomocą, a nie przeszkodą paradoksalnie. O tym będziemy rozmawiali już za chwilę. Sytuacja społeczna oraz rola i znaczenie osób z niepełnosprawnością wzroku. To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Podejmujemy go z naszymi gośćmi w studio, którymi są pani Magdalena Orzeszko i pan Wojciech Czajkowski, wiceprezesi Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych. Wracamy już po przerwie.
Czy pełne wiary, w ciszy, w milczeniu, Panie, szukam Cię. Wczoraj tak lekka, dzisiaj znów upadam. Tylko Ty możesz unieść mnie. Słabość jest darowaną, by upaść i wstać. Swej słabości więc nie boję się. Twoja miłość wciąż podnosi mnie. Jestem wolna jak wiatr, gdy unoszę się na Twych ramionach. Wznoszę swoje ręce, pełna wdzięczności Ciebie wielbić chcę. Wczoraj złamana, dzisiaj jestem silna. Panie, Ty umocniłeś mnie. Swoich łez nie boję się. Nie, darowane są, by obmywać mnie. Jestem wolna jak wiatr. Unoszę się na Twych ramionach.
Minut już prawie po godzinie 22, środa 15 listopada 2023 roku. Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Sytuacja społeczna oraz rola i znaczenie osób z niepełnosprawnością wzroku. W naszym studio pani Magdalena Orzeszko i pan Wojciech Czajkowski, wiceprezesi Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych. Niewidomi są wśród nas, tak? Są pośród nas, żyją, funkcjonują. Zarówno szkolenia, jak i szkoła, przystosowania sprawiają, że jak najbardziej dobrze radzą sobie w społeczeństwie, dobrze radzą sobie w swojej przestrzeni domowej, funkcjonują i tak dalej, ale jednak, tak jak rozmawialiśmy w programie telewizyjnym, ta zależność od osoby drugiej jest. I teraz jest pytanie, co zrobić, żeby z jednej strony, jako osoba będąca tuż obok, być pomocą, a nie stać się przeszkodą, panie prezesie?
No, przede wszystkim, gdy osoba zobaczy człowieka z białą laską, no to powinna usunąć jej się z drogi. Jeśli zobaczy, że ten człowiek z białą laską sobie nie radzi w danym terenie, gdzieś no widać, że jest zagubiony, to zapytać, czy może czymś pomóc, czy gdzieś zaprowadzić. I są takie różne przypadki niezaradności, gdy człowiek podchodzi do osoby niewidomej i zamiast właśnie zapytać, to bierze od razu za ramię i prowadzi, przepycha na drugą stronę ulicy, nie pytając, czy ta osoba chce przejść na drugą stronę ulicy. Zdarzają się takie przypadki. Ta biała laska jest takim naszym sygnałem, taką oznaką, że mamy problem ze wzrokiem i my musimy społeczeństwu uświadamiać, że to nie jest kijek do chodzenia, do trekkingu, tylko to jest kij, który nam wskazuje, czy teren, na który wchodzimy, jest dla nas bezpieczny, ale jest to też kij, który pokazuje osobom widzącym, że mamy problem ze wzrokiem. I takie śmieszne czasem się zdarzają przypadki. Ja miałem w sklepie spożywczym, stanąłem przy stoisku z pieczywem, do ekspedientki powiedziałem, czy jest długa bułka, bo ja nie widzę. Powiedziała, jak nie widać, to nie ma. No też. Tak, takie śmieszne sytuacje się zdarzają, ale to wynika z tego, że osoby, nie wszystkie osoby wiedzą, co to jest ta biała laska. Tak też mój kolega świętej pamięci już wsiadając do pociągu usłyszał, no co się pan pchasz na chama? A on mówi, przepraszam, jestem niewidomy i nie wiem, kto przede mną.
No, też umiejętność odnalezienia się w sytuacji.
Tak, tak.
Pani prezes?
No, biała laska na pewno zapewnia nam bezpieczeństwo, jest sygnałem dla otoczenia i bardzo ważnym. I myślę, że nie ma lepszego w tej chwili znaku, sposobu informowania ludzi o tym, że ktoś może mieć problemy ze wzrokiem. I też apel do naszego środowiska, że nawet jeżeli ktoś słabo widzi, niedowidzi, żeby tą laskę białą przy sobie miał, nawet złożoną w torebce w razie czego, bo są różne sytuacje, nagły remont, nie wiem, zmiana trasy tramwaju czy awaria, trzeba gdzieś indziej wysiąść i jesteśmy w obcym terenie, zdani sami na siebie, może nam coś grozić, prawda, bo jest jakiś wykop czy jakaś przeszkoda, ale też stwarzamy zagrożenie dla innych, bo wychodząc na środek jezdni czy poruszając się jakimś takim zygzakiem, no nikt nie wie przecież, że mamy problem ze wzrokiem. Możemy być posądzeni, nie wiem, o upojenie alkoholowe i nikt nam wtedy nie pomoże. A ta biała laska jest naprawdę takim sygnałem bezpiecznym i myślę, że przyjętym w Polsce i na świecie.
Jeżeli mogę zadać pytanie techniczne, na jakiej zasadzie pomaga biała laska?
Jak dostałem pierwszy raz białą laskę, nikt mnie nie uczył chodzić, powiedziano mi tylko, a tak stukaj przed sobą na prawo, na lewo i idź. Wyszedłem wtedy z biura Związku Niewidomych w Lesznie i tak sobie stukałem właśnie przed sobą, a już była taka porządna szarówka i na tle świateł zauważyłem, że ludzie schodzą mi z drogi. Czyli oni, słysząc stukot, zwracali uwagę, kto to stuka i widzieli białą laskę i z drogi schodzili. Poza tym nam ta biała laska stukając powoduje dźwięki, które się odbijają od przeszkód, no ale też bada podłoże, czy schodzimy z chodnika w danym momencie, czy wchodzimy na chodnik, czy jest jakaś inna przeszkoda pionowa.
Umiejętne posługiwanie się białą laską zapewnia nam to bezpieczeństwo po prawej i po lewej stronie, minimum te pół metra na prawo i na lewo oraz oczywiście przed nami. Dzięki temu, że wykonujemy te ruchy na prawo, na lewo i właśnie uderzamy tą laską i ten dźwięk bardzo pomaga. No i Polski Związek Niewidomych opracował już w tej chwili standardy nauczania poruszania się z białą laską, które zostały przyjęte i według tych standardów instruktorzy orientacji przestrzennej uczą poruszania się, wykorzystywania dźwięku, wykorzystywania laski, techniki poruszania się po schodach, czy też przechodzenia przez drzwi różnego rodzaju, czy zwykłe, czy obrotowe. Także te standardy są i o tyle jest już łatwiej, że wiadomo, jak uczyć.
Są jakieś rzeczy z takiego dnia codziennego, powiedzmy, których osoba z niepełnosprawnością wzrokową no, nie może zrobić po prostu.
Tak, ja już nie pojadę samochodem na pewno.
No teraz powszechne jest korzystanie z samochodów, to jest nam niedane i pewnie długo nie będzie. Korzystamy z komunikacji publicznej, ale z takich czynności codziennych w domu, no myślę właśnie, co jest nieosiągalne. Myślę, że dla każdego jest to trochę coś innego. Niektórzy boją się, nie wiem, smażyć, piec, tak, na patelni coś, boją się tego poparzenia. Ale znam osoby, które świetnie gotują i nie boją się tych czynności, wręcz pieką dla innych. Także nie wiem, myślę, że to dla kogoś, dla każdego coś innego jest.
No, czynności domowych ja nie pomaluję pokoju na przykład.
No właśnie, ale znam osoby niewidome, które położyły sobie elektrykę w domu. Trwało to wprawdzie 2 lata, a nie 2 miesiące. Ale się udało. Także myślę, że to każdy ma gdzieś te swoje granice inne.
Czyli nie można sobie stawiać tam, tylko trzeba stawiać sobie wysokie cele i też to niech sprawia, że się rozwijamy. Przejdźmy do takich pytań praktycznych. Powiedzieli już Państwo o tym, jak się zachowywać, to znaczy no nie rzucam się na osobę niewidomą, nie łapię ją za rękę, nie szarpię, nie przeprowadzam na siłę na drugą stronę. No ale właśnie, znajdujemy się w sytuacji takiej jak na przykład, nie wiem, komunikacja miejska chociażby. Czy możemy w jakiś sposób pomóc? Tak rzeczywiście z życzliwości, stojąc chociażby na przystanku i widząc, że obok nas stoi osoba z białą laską.
Ponieważ w Polsce nie ma jednego systemu komunikowania numeru nadjeżdżającego autobusu czy tramwaju. Niestety nie ma, także my przemieszczając się po Polsce robimy najpierw rozeznanie, co i jak, gdzie wygląda. Ale zawsze ten człowiek jest najważniejszy, bo technika może zawieść, no niestety może być zawodna. Także jeżeli widzimy osobę z białą laską na przystanku, to powiedzieć po prostu głośno, jaka linia nadjeżdża. Często jeżdżąc do pracy jeździmy przecież w tej samej czy podobnej grupie, prawda? Osoby te same czekają na siódmą, na autobus i mówią głośno, nawet tak jakby do siebie mówiły, że jedzie tam, nie wiem, 178 i ja już wtedy wiem, że jest to mój autobus. I nie trzeba codziennie dziękować, oni też myślę tego nie oczekują, ale jest to dla mnie bardzo cenna informacja.
No pomóc znaleźć drzwi też, żeby nie czyścić wszystkich autobusów po kolei.
No tym bardziej, że jest tendencja, nie wiem jak gdzie indziej, ale w Poznaniu niestety trzeba sobie samemu otworzyć drzwi na zewnątrz, stojąc na przystanku, znaleźć ten przycisk. Kierowcy nie zawsze reagują prawidłowo, nawet jak stoi osoba niewidoma z laską. Także najpierw trzeba wyczyścić autobus, potem znaleźć ten przycisk i szczęśliwie wsiąść.
Czyli rzeczywiście, jeżeli stoimy obok, to możemy zadać pytanie, na jaki numer autobusu pan czeka, czyli na który autobus pani czeka, teraz jedzie szóstka, siódemka, dziewiątka, dwunastka, na następny. Mogę podprowadzić, czy... No właśnie, jak teraz podprowadzić chociażby pod autobus?
Podać łokieć i wchodzić przed niewidomym do autobusu. Broń Boże, nie wpychać jej do autobusu, no bo tutaj może się potknąć, może zahaczyć. Natomiast jeżeli prowadzący jest z przodu, to niewidomy czuje, na jakiej on jest wysokości, jak on się przemieszcza i podąża za nim.
Mówimy? Duży stopień, mniejszy stopień, wchodzimy płasko, jest próg, nie ma progu?
Pomaga. Na pewno to pomaga.
Pomaga, a i bardzo ważny komunikat jest taki, czy jest to stopień w górę, czy w dół.
A perspektywa na przykład peronu, znaczy w ogóle dworca kolejowego, no wiemy, że dziś dworce te szczególnie remontowane, nowe, są wyposażone chociażby w te takie, powiedzmy, nie wiem jak nazwać,
prowadnice.
Właśnie, tego słowa mi brakowało, prowadnice dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, natomiast też nie są to przestrzenie wolne od schodów, półschodków, przejść podziemnych wyżej, niżej i tak dalej. Peron pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, to jest w jakiś sposób oznaczone?
No niestety nie.
Na dworcach w większych miastach są wprawdzie makiety, ale dotarcie do takiej makiety i zapoznanie się z nią to właściwie ma sens tylko dla mieszkańców danego miasta, bo jeżeli ktoś przejeżdża, tylko przesiada się, no nie będzie szukał tej makiety, żeby rozeznać się w schemacie dworca. Ale perony nie są oznakowane. Możemy jedynie liczyć na pomoc asysty.
No i możemy liczyć, na tych ścieżkach są takie... Oj, uciekło mi słowo akurat, jak one się nazywają. Takie, bo są płyty z prowadnicami i są płyty z wypukłościami.
Takie pola uwagi.
Idziemy prowadnicą i natrafimy na płytę wypukłą. Tam najprawdopodobniej jest takie skrzyżowanie tych prowadnic i rozchodzą się na zejścia na perony. Więc możemy sobie liczyć od początku, do którego peronu doszliśmy.
Jeżeli założymy, że numeracja jest po kolei.
Tak, ale... i idziemy z odpowiedniej kierunku.
To jest kolejna przeszkoda, która może się pojawić. Kiedy na przykład wysiadamy na peronie z pociągu, stacja jest nieduża, czyli wiemy, że chociażby ten dworzec nie będzie zaopatrzony w tego asystenta właśnie, który może być pomocny dla osoby z niepełnosprawnością wzroku, to zakomunikować, jesteśmy na peronie czwartym, w którą stronę musi pan iść, albo gdzie pan idzie, gdzie pani potrzebuje, żeby się udać?
jest to mile widziane, na pewno jest to pomocne, przepraszam, pomocne, bo osoba niewidoma też może nawet nie wiedzieć, że ktoś jest blisko i nie wie, czy może kogokolwiek zapytać. Więc osoba widząca, widząc, że niewidomy no ma pewien problem, to jest mile widziany, gdy podejdzie i zapyta, w czym problem i jak pomóc.
Wszystkie takie komunikaty z otoczenia są bardzo cenne, bo naprawdę czasami no, ktoś nie ma takiej odwagi, żeby pytać, jeszcze nie jest na tym etapie, żeby prosić o pomoc, a zdarzy się jakiś uważny podróżny, empatyczny, który chętnie pomoże, nie jest to dla niego żaden problem. No i wtedy zapewnione jest bezpieczeństwo, na czym nam zawsze bardzo zależy, żeby podróżować bezpiecznie.
Pociąg się spóźnia, zmiana peronu. Dobrze jest też o tym pamiętać, że obok nas są ludzie, którzy potrzebują tej informacji, nie tylko tej, która pada gdzieś z głośnika, ale rzeczywiście też takiej życzliwości ludzkiej po prostu.
Tak. Nawet ta osoba pomagająca czasem ma potrzebę pomocy. Ja się spotkałem z czymś takim. Podszedł do mnie pan, czy mi może w czymś pomóc? Ja mówię, że nie, ja tutaj sobie poradzę. Ale mówię, proszę pana, to będzie dopiero mój 6 dobry uczynek, a muszę 12 dzisiaj spełnić.
Także prosimy o pomoc. Wszystko jedno, jaka jest motywacja, ale będziemy wdzięczni.
I to taką pomoc nawet no, drobną, bo z tego, co państwo mówią, to nie musi być nie wiadomo jak wielka pomoc, ale rzeczywiście drobne wskazanie kierunków, drobne wskazanie drogi. W jaki sposób wskazywać kierunki to najpraktyczniej? Zegarek czy...
Zegarek, tak. Na pewno nie używać słów tam, tak, mm-hmm. albo za czerwonym domem skręć w prawo, czy tam przy białym samochodzie. Kierować się tarczą zegara, czyli na 12 na przykład jest przejście dla pieszych, przejdziesz około 300 metrów, skręć w prawo. Jeżeli ktoś jest na tyle uważny i zna otoczenie, to może też spróbować dźwiękami, tak? Będziesz słyszał dźwięk świateł na przejściu dla pieszych, no to będzie główne skrzyżowanie i przed nim skręć w lewo na przykład. No to już też jest jakaś informacja.
W jaki sposób też państwo jako stowarzyszenie, pomagacie zdrowym zrozumieć tych z niepełnosprawnością?
U mnie w okręgu, ja jestem z Poznania, z Wielkopolski, organizujemy takie drzwi otwarte około 15 października, czyli Międzynarodowy Dzień Białej Laski. I zapraszamy urzędników, zapraszamy rodziny, takie naszych niezrzeszonych podopiecznych. Po prostu dajemy szeroką informację, zapraszamy do nas. Robimy taką część wykładową o tym właśnie, jak pomagać, co robić, czego nie robić. Mówimy troszkę o takim savoir-vivre, czyli nie unikać słowa zobacz, do zobaczenia, widziałeś.
Rzuć okiem,
żadnych sztucznych sytuacji, żeby nie stwarzać, bo jest to dopiero wtedy niezręczne. I potem mamy taką część praktyczną, czyli chwila na przejście się w goglach, w symulatorach widzenia, zobaczenie jak to jest, chociaż w takim bezpiecznym terenie, czy nawet w naszej świetlicy, przejście się z białą laską, na przykład nalanie sobie zwykłego płynu do szklanki przy pomocy czujnika poziomu cieczy, czy zjedzenie ciastka, wszystko to w goglach i osoby przez krótką chwilę mają też świadomość, że te gogle za chwilę ściągają, ale jest to jakaś namiastka tego świata osób niewidomych, niedowidzących.
Tak, do tego też zapraszamy media, żeby pokazały szerszej publiczności, czy społeczności te nasze pokazy, te czynności.
Strona Polskiego Związku Niewidomych jest również bogata w treści, jest również bogata w filmiki, w część audiowizualną, w której można też poznać pewne zagadnienia, też te kwestie rehabilitacji, ale również też te kwestie pomocowe, jak najbardziej one są. I Warszawa jest też, z tego co żeśmy rozmawiali, wyposażona w coś takiego, co się nazywa Laboratorium Ciemności. O co chodzi?
Jest to takie miejsce, gdzie zapraszane są grupy młodzieży, grupy szkolne, ale też inne osoby indywidualne na takie zwiedzanie w ciemności, bo okazuje się, że osoby pozbawione tego zmysłu wzroku nagle nie odgadują za pomocą rąk, no, zwykłych przedmiotów. Nie wiem, kapelusza nie potrafią rozpoznać, nie potrafią skorzystać z węchu, nie wiedzą, że to pieprz na przykład. Także w takich laboratoriach ciemności pokazujemy, że inne zmysły też mają znaczenie i to bardzo duże.
To wyostrzenie zmysłów to też jest taka przeciekawa sytuacja, bo no, istnieje taka powszechna opinia, że osoby z niepełnosprawnością wzrokową to są właśnie osoby, które mają doskonały słuch, mają świetnie wypracowany zmysł dotyku, te umiejętności manualne są niesamowite, są doskonałymi muzykami, czego na przykład dowodzą siostry w Laskach, które pokazują właśnie wiele dzieci i dorosłych, którzy perfekcyjnie nie grają, śpiewają, mają przepiękne te talenty. Jak to jest? Czy to jest tylko i wyłącznie taki ukuty mit, czy to jest rzeczywiście fakt?
Nie, no, to jest powiedzenie, narząd nieużywany ulega zanikowi, tak w drugą stronę narząd ćwiczony poprawia swoją percepcję, swoją przewodność, tak jak układ nerwowy ucha czy dotyku. I nie jest to mit, natomiast każda osoba, nawet widząca, może taką percepcję u siebie wyćwiczyć, jeśli będzie to czyniła, jeśli sobie założy gogle i czy będzie w mieszkaniu poruszać się częściej po ciemku, to też inne zmysły będą bardziej wyostrzone.
U osób, które dobrze widzą, ten zmysł wzroku jednak dostarcza najwięcej informacji o otoczeniu, bo mówi się, że 90%, a kiedy jesteśmy jego pozbawieni całkowicie lub chociaż częściowo, no te funkcje przejmują inne zmysły i po prostu słuch ćwiczymy, dotyk ćwiczymy, także to nie jest tak, że to zostało nam dane i bez ćwiczenia mamy słuch doskonały. To tak niestety nie jest.
Dotyk to jest zmysł, który odpowiada chociażby za, paradoksalnie, czytanie w piśmie Braille'a. Mieliśmy okazję zobaczyć na programie telewizyjnym porównanie tej samej gazety, tego samego wydawnictwa w wersji papierowej, to znaczy w wersji drukowanej z tekstem powiększonym, ale jednak tekstem czarno na białym, i mieliśmy okazję zobaczyć to samo w wersji Braille'a. No jest nieporównywalnie więcej tej książki, że tak powiem, inna struktura liter, inna struktura graficzna. Na co dzień dziś Braille'a używa się, czy się od niego odchodzi?
Używa się, ale na pewno na mniejszą skalę niż kiedyś, chociaż ja jestem zdania, że należy uczyć i należy ćwiczyć i dbać o to, żeby to pismo no, nie zanikało. Leki są opisane w Braille'u, czyli samodzielnie można to odczytać bez zaangażowania nikogo z rodziny. Możemy robić notatki w sposób taki dyskretny. Technika zawsze może tutaj nawalić, komputer może wysiąść. Też zegarki brajlowskie są dyskretne, tak? Nie trzeba korzystać z mowy, bo ten zegarek głośno mówiący często może się włączyć w najmniej odpowiedniej chwili. Także myślę, że o pismo Braille'a należy dbać i my w Polskim Związku Niewidomych staramy się go uczyć, chociaż oczywiście, jeżeli ktoś traci wzrok w wieku dojrzałym, nie chce, nie widzi potrzeby uczenia się na nowo Braille'a.
Tak, zapytałem kolegę niewidomego, który bardzo dużo pracuje na komputerze, na iPhone'ie, uczy u nas inne osoby posługiwania się tym sprzętem. Czy Braille jest dzisiaj potrzebny? On mówi, że on może bez Braille'a żyć, ale jest potrzebny do nauki na przykład matematyki. Nie da się inaczej. No i do oznakowywania właśnie różnych rzeczy sobie w domu.
Ja jako pedagog będę walczyć o Braille'a, bo ortografia, komputer nas nie nauczy, poprawia za nas, a czasami napisze tak, jak uważa i już nikt sobie nie zadaje trudu, żeby to poprawiać. Gramatyka, stylistyka, myślę, że to pismo Braille'a daje, a komputer niestety nie.
No myślałem, że chociaż w Braille'u tej ortografii nie będzie.
Niestety i to jeszcze w Braille'u uzamknięte i otwarte, to jest jakby odwrotność punktów, więc jeszcze dodatkowo się można pomylić.
No proszę, takie ciekawostki. Czyli technika jednak wychodzi naprzeciw i bardzo pomaga, ale jednak też nomen omen uniepełnosprawnia w pewnym sensie dodatkowo.
No tak jak mówiłam, no, osoby z wykształceniem wyższym wypada, żeby pisały bez błędów ortograficznych, przynajmniej tak mi się wydaje, a korzystając z komputera nie mamy tej pewności. Jeżeli jest włączony słownik, oczywiście on poprawia, ale to nie jest nasza wiedza. To jest wiedza
komputera. Komputer. Jestem też w stanie przeczytać książkę Braille'em, a jestem też w stanie przeczytać książkę chociażby za pośrednictwem no, audiobooka, tak? Czy czytnika do dokumentów.
Audiobooki to świetna sprawa, ale chociażby słowa obcojęzyczne czyta nam lektor, a my nie znamy tej pisowni. I potem czytając, czy też w czarnym druku, czy w Braille'u, to samo nazwisko, które lektor nam wymówił, no się okazuje, że ono zupełnie no jakby nie to samo, prawda? Bo inaczej się zapisuje, inaczej się odczytuje. Także, żeby mieć pełną wiedzę, to warto używać i tego, i tego.
Tak, jak byłem w liceum, koleżanka nagrywała mi książki, czy tam jakieś lekcje z historii na przykład na taśmy. No ja mówię, czytaj mi tak, jak jest napisane. No to czytała na przykład Churchill. No ale wiedziałem, jak się pisze.
To się też przydaje. Sytuacja społeczna oraz rola i znaczenie osób z niepełnosprawnością wzroku to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Podejmujemy go z naszymi gośćmi w studio. Panią Magdaleną Morzeszko i panem Wojciechem Czajkowskim, wiceprezesami Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych. Zachęcamy naszych telewidzów, a nawet radiosłuchaczy, przepraszam, do tego, żeby włączyli się do współtworzenia naszego programu. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. A dla tych, którzy słuchają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Serdecznie Państwa zapraszamy.
Poznałam smak głodu i bezsennych nocy i wiem, jak kłuje zimno, gdy w kłębek leżę skulona. I wiem, co znaczy lać łzy niemocy w niejeden dzień jasny. I wiem, co znaczy lać łzy niemocy w niejedną noc ciemną. Bo ja się uczę największej sztuki życia, uśmiechać się zawsze i wszędzie, i bez rozpaczy znosić bóle i nie żałować tego, co przeszło. Bo ja się uczę największej sztuki życia, uśmiechać się zawsze i wszędzie, i bez rozpaczy znosić bóle i nie bać się tego, co będzie. Nauczyłam się popędzać myślami, czas co bezlitośnie lubi się dłużyć. I wiem jak ciężko trzeba walczyć z sobą, aby nie upaść i nie dać się znużyć niekończącą zda się drogą. Aby nie upaść i nie dać się znużyć niekończącą drogą. Bo ja się uczę największej sztuki mi życia, uśmiechać się zawsze i wszędzie i bez rozpaczy znosić bóle i nie żałować tego, co przeszło, bo ja się uczę największej sztuki życia, uśmiechać się zawsze i wszędzie i bez rozpaczy znosić bóle i nie bać się tego, co będzie. Co będzie?
Sytuacja społeczna oraz rola i znaczenie osób z niepełnosprawnością wzroku to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Podejmujemy go na antenie Radia Maryja wraz z naszymi gośćmi, panią Magdaleną Morzeszko i panem Wojciechem Czajkowskim, wiceprezesami Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych. Odbieramy telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy.
Jolanta z Wrocławia.
Witamy pani Jolanto.
Tak, ja jestem też osobą całkowicie niewidomą. No i o wielu rzeczach mogłabym mówić, ale no muszę jakoś się tam ograniczać. Tym razem, tym bardziej, że czeka na mnie serial Genialna Przyjaciółka w telewizji. Ale co chciałam powiedzieć? Chciałabym osoby widzące uczulić na taką rzecz. Ja na przykład nie mam w ogóle poczucia światła. I czasami te osoby, które już często u mnie bywają, no to wiedzą, że muszą zgasić światło i jeszcze sprawdzają, zanim wyjdą, czy pogasili. Ewentualnie, jeżeli się komuś tam zapomni, na przykład tam jedna z moich koleżanek, to dzwoni mi domofonem jeszcze, zanim odejdzie, albo tam przez telefon, że zapomniała zgasić światła, żebym zgasiła. Ale często jest tak, że ktoś przychodzi, zapali to światło, ja też nie zawsze na przykład zwrócę na to uwagę, że ktoś tam światło zapalił, albo jak już zapalił, to ja już po jakimś czasie zapomnę, że tam ktoś palił światło. I nie mają zwyczaju właśnie ludzie gasić po sobie światła, jak wychodzą. I to jest, i potem to nieraz to światło potrafi się u mnie palić i cały jakiś następny dzień, aż ktoś nie przyjdzie, nie zwróci mi uwagi, że światło się paliło. Więc trochę przez to na tym, nie wiem, może jestem za mało uważna, ale właśnie uczulałabym jednak osoby widzące, żeby jednak pamiętały, że jak przychodzą do osoby niewidomej, to żeby jednak gasić po sobie to światło, jak wychodzą. Tak, inna taka rzecz, Bogu dziękować, jest coraz mniej osób całkowicie niewidomych, jest coraz więcej osób, które tam mają niedowidzenia, większe, mniejsze. I nawet w Związku Niewidomych jest czasami taki problem właśnie z tym używaniem Braille'a, że śpiewam w takim chórku. To pamiętam, że na samym początku ja właśnie w organizacji, która służy osobie niewidomej, musiałam się upomnieć o to, żeby mi w Braille'u wydrukowano piosenki, teksty piosenek. Bo przydominowały osoby słabowidzące i było dla nich, a ja musiałam dopiero po paru spotkaniach uświadomić, że ja muszę mieć to w Braille'u, no bo inaczej się nie nauczę tego tekstu, chyba że akurat jakoś się tam uda zapamiętać. No trochę się właśnie mało docenia tego Braille'a. Ja sama, szczerze mówiąc, dzięki komputerowi trochę ulegam pokusie, że go mniej używam, mniej książek czytam, no ale jednak przydaje mi się, bo idę nawet na gorzkie żale z książeczką brajlowską do kościoła i nie interesuje mnie, że może się ktoś tam patrzeć, niech się modli, a nie patrzy się. Tak. Albo no właśnie te oznaczenia. Jednak tym brajlem no, trzeba się posługiwać. Ja wiem, że wiele ludzi nie ma motywacji nawet po ukończeniu szkoły, tam podstawowej czy zawodowej, to wiele osób zarzucało Braille'a, bo tak, książek za bardzo nie lubili. I o ile osoba widząca, nawet jeżeli nie lubi czytać, to jest czymś tam bombardowana zawsze, bo jakiś afisz, a coś tam i jakoś tam zmuszona jest do czytania. A my jesteśmy bardziej zagrożeni tym wtórnym analfabetyzmem, no bo nie ma tam jakichś oznakowań brajlowskich na ulicy, nie ma jakichś tam afiszów czy czegoś takiego, żeby tam ciągle być zmotywowanym do czytania czegoś. I jak nie czytamy książek czy gazet, no to zapominamy. No dobrze, chociaż właśnie tak jak ja, jednak coś tam wolę sobie zanotować, choćby numery telefonu wolę mieć w brajlu. No i poza tym brajl jest bezpieczny, bo nikt mi nie zajrzy, co ja tam powiedzmy sobie wypisuję. Pamiętam, że w stanie wojennym, no to najbezpieczniej było, żeby w brajlu wysyłać listy. Jak, jeżeli się chciało napisać coś takiego, co niezgodne było ze słusznie obraną linią, a zwykły list, jak się wysłało, no to różnie mogło być. Więc właśnie ze względu na bezpieczeństwo polecam Braille'a osobom niewidomym. I może jeszcze jedno takie doświadczenie.
Prosimy bardzo.
Warto, myślę, edukować już właśnie dzieci. Pamiętam, że byłam kiedyś w przedszkolu, po to, żeby opowiedzieć dzieciom, pokazać, jak funkcjonujemy. No więc miałam białą laskę, miałam tam jakieś czasopismo brajlowskie, chyba Promyczek. I miałam czujnik poziomu cieczy. No to dzieciom najbardziej się podobało to nalewanie przy pomocy czujnika poziomu cieczy. A jeszcze byłam też, był kiedy tam w ramach takiego projektu, pojechaliśmy do jednej ze szkół. No i tam mieliśmy zajęcia z dziećmi najpierw klasach gimnazjalnych, potem klasy czwarta, piąta, szósta, no i pierwsza, druga, trzecia. I pamiętam, ja akurat wprowadziłam takie z języka angielskiego krótkie zajęcia z dziećmi w klasach 4-6. I miałam takie sztuczne owoce, tam pomarańcza, banan, jabłko pokazuję tym dzieciom i każę nazwać. No to są dzieci, które się od pierwszej klasy uczą angielskiego i niektóre nie potrafiły tych owoców nazwać. I się zastanawiam, czy to dlatego, że nie pamiętają tego po angielsku, czy rzeczywiście mieli problem z rozpoznaniem tego dotykiem właśnie, co to jest. Czyli może mógł być i taki problem, ponieważ dotykają przecież też pewnie tych owoców, no bo wiadomo, jak inaczej, ale jakoś...
Tutaj sobie nie poradzili.
No właśnie, nie poradzili sobie z tym. No to może tyle, bo mogłabym jeszcze o doświadczeniach ze szkoły. Może jeszcze jedna rzecz. Zachęcam jednak, bo oczywiście jestem przeciwnikiem likwidacji szkół specjalnych i niech one będą. Rodzice niech mają wybór, zwłaszcza w szkole podstawowej młodszych klas, a tym raczej jednak radziła szkołę specjalną, no bo właśnie nauczy się Braille'a i orientacji innych, ale jeżeli chodzi o licea ogólnokształcące, to ja bym jednak zachęcała młodzież niewidomą czy słabowidzącą do uczęszczania do tych masowych szkół, liceów. Dlatego, że no, wyższych uczelni dla osób niewidomych czy niedowidzących już nie ma i nigdzie nie ma, nie tylko w Polsce. Więc tak, żeby już może na tym poziomie się jednak oswajać z tym środowiskiem takim szerszym właśnie osób widzących i tam już się uczyć bardziej funkcjonować. Aczkolwiek no, jeśli ktoś chce, ale licea zawodowe na przykład jak najbardziej powinny być właśnie w szkołach specjalnych. To tak, ale mówię, też nie mówię, że nie może być liceum ogólnokształcącego dla niewidomych, ale zachęcałabym jednak do uczęszczania do masowych liceów. I może i to już tyle, serdecznie pozdrawiam i cieszę się, że jest taka audycja, która edukuje właśnie o tym, jak my funkcjonujemy. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Pani Jolanto, my też bardzo dziękujemy Pani, bo Pani wielokrotnie się z nami, ze słuchaczami Radia Maryja, dzieli swoim doświadczeniem właśnie osoby z niepełnosprawnością wzrokową, ale też trzeba przyznać, że bardzo często opowiada o swoich nietypowych doświadczeniach związanych właśnie z tym, jak to dawniej bywało, kiedy się Pani uczyła. Czy to wyjazdy różnego rodzaju integracyjne, czy to różnego rodzaju kursy, czy to na przykład właśnie zjeżdżanie na nartach, na sankach, coś tam jeszcze, właśnie jako osoba z niepełnosprawnością wzroku, więc też bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Słowa komentarza naszych gości.
Dziękujemy pani Joli za telefon. Ja się cieszę, że pani się upomina o Braille'a, bo trzeba dbać o to pismo, a jedynie mogę powiedzieć tyle, że może nie jest takie powszechne drukowanie, bo jednak jest to dość droga inwestycja. Jeżeli ktoś drukuje to na drukarce brajlowskiej, no to trzeba ją zakupić za dosyć duże pieniądze, także instytucje, które ewentualnie organizują takie spotkania, czy tutaj, tak jak pani mówiła, chór, może po prostu nie miały dostępu do drukarki, a na maszynie brajlowskiej to jest taka manufaktura, prawda? Ale jak najbardziej trzeba o to dbać. Im więcej ludzi będzie prosiło o brajla, uczyło się go, tym więcej też będziemy się starali tego sprzętu pozyskiwać z różnego rodzaju dotacji.
Panie prezesie?
Tak, a tutaj jeśli chodzi o to oświetlenie, to może niech pani zainstaluje czujnik ruchu. Goście nie będą przynajmniej bezczynnie siedzieć.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie witamy.
Olaf z Bolszewa mówi.
Witamy panie Olafie.
Mam urlop, remontuję z dziadkiem mieszkanie, to mogę częściej dzwonić, bo mam więcej czasu do pracy, nie muszę iść. No, to częściej dzwonię do radia mojego. No, ja mam jaskrę, na prawe oko nic nie widzę, a na lewe widzę, ale zwężone pole widzenia i okulary muszę nosić. A że pracuję na kuchni jako kucharz, a tam mamy takie ostre lampy, to noszę okulary, ale takie ciemne szkła mam. Mm-hmm. No i tam różne rzeczy robię, chodzę tam, smażę, ten gotuję, zmywam, to się w pracy śmieją. Że, bo ciemne okulary, no to wiadomo, z kim się kojarzą, nie? Z generałem.
Dokładnie.
Świętej pamięci. Śmieją, że jaki Rudelski. No. A, no i należę też do Polskiego Związku Niewidomych w Wejherowie, ale że pracuję i należę też do duszpasterstwa agatynickiego, no to tak do tego związku tak nie chodzę, bo jednak wolę być z rówieśnikami, nie? Bo tam jest jednak dużo starszych osób, a w duszpasterstwie akademickim jest młodzież i może zapoznam kogoś, kto się modlę do świętego Józefa. No. No i tak, no. I tak staram sobie radzić moim wzrokiem.
No właśnie, panie Olafie, na co dzień takie problemy, które się pojawiają gdzieś w takim życiu codziennym? Oprócz tej pracy, która gdzieś tam, w sensie tych takich, powiedzmy, trudności w pracy?
No na co dzień, no to tak się tak zahaczę o coś, potknę. Tak idę, zahaczę na przykład o krzesło, które stoi gdzieś tam z boku. Jak chodzę, bo jak patrzę w jedną stronę, to już nie widzę, co się na boki dzieje i tam często gdzieś o coś zahaczę. No, to takie te bardziej,
takie kwiatki dnia codziennego.
No, tam się nie widzi czegoś gdzieś tam, no i tak. No, ale tak, no i jeszcze do tego też pamięć też, bo wcześniak jestem. No i to też z pamięcią też. Też tak tam gdzieś coś zostawię, gdzieś coś zgubię, nieraz tak wychodzę z pracy i się szybko cofam na przykład po portfel do szatni albo po klucze. To szefowa kuchni mi dała już taką saszetkę. No, ale tak nieraz się cofnę zaraz po coś, nie? Czy tam w domu, czy tam, bo pamięć też. No, to też tak. No, i, no ale no. Tak jakby patrząc, to jednak po coś Pan Bóg to dał. No, ja jestem też bardzo wierzący. Mam teraz w pracy nową menadżer, młodsza ode mnie, tam 2003 rocznik. I tak, jeżeli chodzi o wiarę, to my się różnimy. Różnimy się. Podejściem do świata, do tego. Ja jestem bardzo wierzący, a ona tak średnio, no ale...
No, jak to mówią, życie, panie Olafie.
No, życie, no. No, ale tak patrzę, jakoś staram się ze wszystkim radzić. No.
Dziękujemy.
Byłem w Bydgoszczy, w tym w Homerze. Bo z Homeru są.
Tak.
Znaczy, Polski Związek Niewidomych prowadzi ten ośrodek Homer w Bydgoszczy. A my akurat jesteśmy, ja z Poznania, Okręg Wielkopolski.
Aha. A myślałem, że po sąsiedzku.
No, to panie Olafie, to znaczy, że nie słucha pan w całości audycji. Albo nieuważnie.
Zapomniałem.
Dobrze. Panie Olafie, bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego życzymy. Dziękujemy za to podzielenie się też swoim doświadczeniem. Proszę naszych gości o słowo komentarza.
Jeżeli mogę ja najpierw, to powiem tak. Pan Olaf poruszył taki problem, nad którym dyskutujemy w Polskim Związku Niewidomych, bo brakuje nam młodych osób z niepełnosprawnościami wzroku w naszych szeregach, bo wiadomo, że są, ale nie przynależą z różnych przyczyn do Związku Niewidomych, a bardzo szkoda, bo oferta też dla nich jest. U mnie w Poznaniu, w Okręgu Wielkopolskim jest Klub Młodych i Aktywnych i oni sami nakręcają to, żeby ta oferta była i myślę, że inne okręgi też chętnie przygotowałyby propozycje dla osób młodych, ale one muszą być. Musi być dla kogo pracować, musi być ta motywacja, że jest taka młodsza część, która chciałaby, nie wiem, na przykład pojechać w góry, czy oczekuje innych form rehabilitacji, bardziej intensywnych, a może jakiejś innej integracji, czy poszukiwania pracy. Także zachęcamy młodsze osoby z niepełnosprawnością wzroku, żeby zajrzały do Polskiego Związku Niewidomych w swoich miejscowościach, czy w swoich województwach i dopytywały o taką ofertę dla siebie.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Tu Agnieszka z Poznania. Ja dzwonię drugi raz, bo ja chciałam zaprosić swój łąd, bo jak dzwoniłam przedtem, nie powitałam ani ojca prowadzącego, ani wspaniałych gości, dla których mam wielkie uznanie jako ludzi, to znaczy jako osób i jako ich działalności wspaniałej, którą prowadzą. I w Poznaniu, i pan jest z Warszawy, czy nie pamiętam skąd, w każdym razie.
Ze Świętokrzyskiego, czyli z Kielc.
Z województwa świętokrzyskiego, czyli w swoim, każdy w swoim rejonie. I chciałam powiedzieć, że ja na przykład muszę powiedzieć, że Akademia Sztuk, Kultury Społecznej i Medialnej, bo ja rok studiowałam na studiach podyplomowych dziedzictwa myśli Jana Pawła II, drugą edycję i przez ten czas widziałam, że ona jest tak wspaniale dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami wszelkimi i nawet niewidomych. Tam nie ma żadnych bagier, jak i tak, no już wszędzie do wind się wchodzi, winda długo czeka, że człowiek spokojnie wejdzie. W pokojach nie ma żadnych progów. Korytarze są gładkie, że nigdzie się człowiek nie potknie, że nagle nie idzie, że tutaj ma 2 stopnie w górę, 2 stopnie w dół i tam coś tam gdzieś, jakiś uskok. I jest w Akademii Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych i chyba Akademia w zeszłym roku albo 2 lata temu brała udział w jakimś projekcie czy konkursie i chyba to chodziło o osoby właśnie niewidome i nawet zdobyła jakąś nagrodę.
Dokładnie, pani Agnieszko, wyprzedziła pani trochę moje myśli, bo o tym chciałem powiedzieć, że zdobyliśmy idola ogólnopolskiego w kategorii instytucja otwarta dla niewidomych właśnie.
Aha.
Więc to jest ta nagroda, o której pani mówiła.
Aha. No, to tylko tyle, to wszystkiego dobrego jeszcze i przepraszam, i jeszcze raz wszystkiego dla gości, dla księdza, dla ojca prowadzącego i wszystkiego.
Bóg zapłać, pani Agnieszko, bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. No właśnie, do drogich naszych gości. To też jest chyba ważne, żeby doceniać takie miejsca, które są rzeczywiście otwarte dla osób z niepełnosprawnością i tych barier nie mają.
Tak, o to cały czas walczymy, o tą dostępność, żeby ona była w jak największej ilości instytucji dostępnych dla społeczeństwa, żeby społeczeństwo osób niewidomych też mogło z tych instytucji i z tych budynków korzystać. Taka aplikacja typu POIN bardzo pomaga osobom niewidomym, bo jak już wejdą do budynku, włączą sobie w iPhone'ie czy tam w smartfonie tą aplikację, wiedzą w którym miejscu się znajdują, gdzie mają się udać, co po drodze mijają.
Mhm. Kiedy instytucje zwracają się do Polskiego Związku Niewidomych z prośbą o audyty, to zawsze zależy nam, żeby to rzeczywiście taki audyt wykonywały osoby niewidome i niedowidzące, bo one rzeczywiste wskazówki, nie dość, że zgodne z prawem, z tymi standardami, ale też swoje takie spostrzeżenia, które jako osoby korzystające bezpośrednio z tych usług widzą te bariery, mogą podpowiedzieć coś, co użytkownikowi po prostu rzeczywistemu przeszkadza, czy też pomaga.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, żeby nie popełnić tego fopata, co ta pani przede mną, to witam ojca i witam gości zaproszonych.
Witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Też jestem osobą całkowicie niewidomą i to od roku. Mam 67 lat, ale 20 lat próbowano mi ten wzrok jakby poprawić. Okazało się, że miałem 13 operacji i jedna za drugą, tylko było gorzej, gorzej, gorzej. I ja tylko dlatego dzwonię, żeby przedstawić, że można w takim, w swoim życiu, w takiej powiedzmy dolegliwości, jaką się ma, znaleźć coś wartościowszego niż wzrok. Każdy by się zapytał, a cóż to takiego? Ano wiara. I ja właśnie, jak przez 20 lat borykałem się z tymi swoimi operacjami, z tym brakiem wzroku, zacząłem szukać Boga i pojechałem do Medjugorje. Tam się nawróciłem, dostałem taką strzałę od Boga, że pod krzyżem Chrystusa. I faktycznie to było to miejsce, to spotkanie z Bogiem. Potem powróciłem, to było już prawie 17 lat temu. Powróciłem do domu przeszczęśliwy, zacząłem szukać, poszedłem do kościoła. Wstąpiłem do franciszkańskiego zakonu świeckich. Potem rozpocząłem służbę liturgiczną. Przecież nigdy bym się nie odważył, jako osoba widząca nie odważyłbym się wejść na prezbiterium, a ja zacząłem służyć do mszy świętej jako osoba niedowidząca. I to trwało 5 lat i w czasie moich imienin po raz drugi poszedłem na mszę świętą, bo byłem o 9:08. Później poszedłem po raz drugi, mówię, idę do swojego przyjaciela, bo chcę spędzić swoje imieniny z najlepszym przyjacielem, do Jezusa. No i w tym momencie się stało, że przestałem całkowicie widzieć. I nie odbieram tego jako karę, jako coś złego, a wręcz przeciwnie. Bo wiele ludzi, którzy ze mną przebywają, wiele pielgrzymek prowadziłem i do Medjugorje, i do Częstochowy, prowadziłem i różańce. Odmawiam nowenny pompejańskie, mam czas na to, bo mam wspaniałą żonę, która się mną zajmuje. To jest też dodatkowy taki wspaniały prezent od Boga. I mam czas na to, żeby poświęcić swoje życie Bogu. Modlę się już 40. którąś nowenną pompejańską, modlę się o pokój na świecie, modlę się za chorych ludzi, modlę się za wiarę, za pokój w ogóle na świecie, tak jak Matka Boża teraz prosi w Medjugorje, módlcie się o pokój. A więc ja się modlę o pokój. Więc wydaje mi się, że często ludzie widzący są ślepi. A ja poprzez to, że straciłem wzrok, to zyskałem coś tak ogromnej wartości, że gdyby mnie ktoś się zapytał, czy chcesz widzieć, ale żyć tak, jak kiedyś żyłem, no na pewno nie, bo coś znalazłem, coś wspanialszego, coś tak pięknego, że... I trzeba też zrozumieć, że pewne doświadczenia w życiu człowieka, czy to taka choroba, czy inna, to są też potrzebne. Jeszcze tak na koniec powiem o takim doświadczeniu. Pochodzę z Kraśnika Fabrycznego i jeszcze tak jako osoba ledwo widząca poszedłem na cmentarz do rodziców, później do kościoła zapytać się, kiedy miałem chrzest, bo nie pamiętałem, kiedy bierzmowanie. I tak sobie spacerkiem idę przez miasto i potrzeba mi było spytać o godzinę. I idzie jakaś pani, mówię, przepraszam panią, czy może mi pani powiedzieć, która jest godzina? A ona mówi, wie pan co, ja jestem osobą niedowidzącą i zegarek mam, ale nie wzięłam lupy. A ja mówię, wie pani co, a ja jestem osobą niedowidzącą, nie wziąłem zegarka, ale wziąłem lupę. I tak żeśmy się w ten sposób dogadali. Także takich historii, no jeszcze coś ważnego chcę powiedzieć. Tak doświadczam dużo dobra, pomocy od innych ludzi, że o tym, co państwo mówicie, to wydaje mi się, że można się uczyć, trzeba się uczyć, trzeba jakby wyrabiać w sobie takie umiejętności osób niewidomych, ale ja po prostu tak mam dużo pomocy, że nie potrzebuję tego. I tak jak państwo mówicie, czy kawa, czy herbata, czy coś trzeba zrobić, ja rozbiorę i syfon pod umywalką, rozbiorę, złożę, uszczelki powymieniam. Piloty nie działały, poskładałem, działają. No można wiele zrobić. Może to zależy od innych jeszcze umiejętności, ale nie jest to aż tak ciężkie, jeżeli się jeszcze spojrzy na to, że to w tym wszystkim jest Bóg, który nam to też nad tym panuje i też jest z nami, bo to czego mamby nie być szczęśliwy? Wszystkim w życiu.
Kto się z nami tym świadectwem dzielił?
Kiedyś, ale mówiłem raczej chyba o Medjugorje tylko.
Ale kto? Jak ma pan na imię? Bo się pan nie przedstawił. Panie Andrzeju.
Ojej, no to przepraszam, Andrzej. No.
Panie Andrzeju, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiam. Też dziękujemy za taki pozytywny przekaz. Bardzo.
No bo tak jest w sercu moim teraz. Tak.
Bardzo
tak
się cieszymy.
Tak się jest. No,
bardzo się cieszymy. Dziękujemy bardzo, wszystkiego dobrego życzymy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica, Bóg zapłać. No i prosimy o słowo komentarza naszych gości.
No chcę się powiedzieć, takich ludzi potrzeba, prawda? To na czym my bazujemy. Ludzie, którzy stracili wzrok, czy niedawno, czy nie widzą od urodzenia, świecą przykładem, że można sobie w życiu poradzić, a można być nawet i szczęśliwym, jeżeli się odpowiednią drogę odnajdzie.
Pogodny głos, pogodna postawa. Dziękujemy i oby wielu osobom się takie coś przydarzyło.
I udzieliła taka postawa, tak? Dokładnie. Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas odzwonił?
Tak, mówił Bartosz.
Witamy.
I tak, na wstępie chciałem pozdrowić, być może słucha pewna Karolina w Sosnowcu, wiem, w Mysłowicach. To Karola, jeśli słyszysz, to pozdrawiam. Tak, a poza tym właśnie też mam 33, prawie 4 lata, też nie widzę małego. Tak, też ogólnie mogę powiedzieć, że też chyba w ludziach, których spotykam, idziemy raczej więcej dobra niż zła, więc to też jest dobrze, nie? Jest dobrze. I też trochę pomaga chyba to, że coraz częściej nas widać gdzieś w plenerze, w internecie, w mediach, nie? Gdzieś tam bywamy, nie? Więc też sytuacja jest na pewno inna niż te 30, 40, 50 lat temu, nie? Tak, też martwi mi się też, żeby też gdzieś na rynku pracy też nam nikt nieraz tylu kłód pod nóg nie kładł. Wiadomo, każdy ma inną drogę, nie? Ale też tak jakby tutaj w tej dziedzinie mam wrażenie, jest jeszcze sporo do zrobienia, nie? No. A poza tym też chcę powiedzieć, mimo że po krakowskiej szkole, to się cieszę, że założycielka Lasek została wyniesiona na ołtarze, bo że wiele osób mogło to przegapić, bo był równie wielki człowiek razem z nią wyniesiony, Stefan Wyszyński, ale cieszę się, że my też mamy swoją patronkę. I dziękuję za wypowiedź.
Bóg zapłać, panie Bartoszu, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy. No też na piękne rzeczy pan zwrócił uwagę. Proszę naszych gości o słowo komentarza.
No, rzeczywiście ten rynek pracy dla osób niewidomych, niedowidzących jest trudny. Tutaj pan wspominał o tym, że chyba potrzebuje tej pracy, bo jest to też, no wiadomo, każdy potrzebuje tego dochodu i takiej stabilizacji finansowej. I też wyjście do ludzi.
34 lata. Tak?
No właśnie, młody człowiek, szkoda, żeby siedział w domu. No rzeczywiście z naszych obserwacji wynika, że osoby całkowicie niewidome mają duży problem ze znalezieniem zatrudnienia i tak jak rozmawialiśmy tutaj w międzyczasie, dużo zależy od tych pracodawców, od ich odwagi, takiej kreatywności, żeby zastanowili się, jaką pracę mogą dać tej osobie, co ona mogłaby wykonywać. Czasami wystarczy dać po prostu szansę i sprawdzić, czy ona się sprawdzi na danym stanowisku pracy, czy też nie. Oczywiście osoby niewidome, niedowidzące muszą włożyć w to wysiłek. Nierzadko większy niż osoby zdrowe. Udowodnić, że jest się wartościowym pracownikiem.
Z perspektywy pracodawcy, jak wygląda kwestia zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością wzrokową?
Pracodawcy mogą liczyć na dofinansowanie, to jest tak zwany SOT. Ono nie rekompensuje całego wynagrodzenia, ale jest to dosyć duża część. I dodatkowo, jeżeli chodzi o niepełnosprawność wzroku, jest to taka niepełnosprawność specjalna, za którą są jakby dodatkowe pieniądze, idą za takim pracownikiem niewidomym. I też można starać się o wyposażenie miejsca pracy i ośrodki na to wyposażenie.
Także, czyli możemy powiedzieć, że oferta jest atrakcyjna.
Tak, są możliwości, tylko no, są jakieś takie ograniczenia pewnie bardziej w głowach pracodawców, do czego tą osobę niewidomą zatrudnić.
Czyli też, czy można zgłosić się do Polskiego Związku Niewidomych, jeżeli jestem pracodawcą, właścicielem, nie wiem, firmy, która by potrzebowała pracowników i tak gdzieś tam szukam i rozeznaję, można się zgłosić do Polskiego Związku Niewidomych i zapytać, w jakich przestrzeniach ja mogę zatrudnić osoby niewidome?
Jak najbardziej. My w Okręgu Wielkopolskim mieliśmy wiele lat projekt wsparcie osób niewidomych na rynku pracy. Mamy pewną bazę osób, które pracowały, potem skończyły pracę, ale nadal do nas się zgłaszają, że szukają. I też mamy kontakt z pracodawcami, którzy też wygrywają przetargi, czy też nie, i ta ich oferta się zmienia. Ale jak najbardziej możemy doradzić, mamy doradcę zawodowego, możemy wskazać tutaj kierunki, jak uzyskać te pieniądze z dofinansowania na wynagrodzenie. Jesteśmy blisko naszych członków, także myślę, że sporo wiemy o tych osobach, które szukają pracy. I nie tylko to, czy mają wykształcenie wyższe czy średnie, ale też jakie umiejętności takie interpersonalne posiadają. Także to też jest bardzo ważne.
Właśnie tutaj też apel do samych osób niewidomych, aby zabiegały o swoje wykształcenie, o swoje kwalifikacje, nawet wielokierunkowe, no bo niestety ten rynek pracy jest dla nas trochę uszczuplony. Kiedyś były spółdzielnie niewidomych, które przyjmowały też pracowników do pracy chałupniczej i nawet jeżeli ktoś miał do pracy daleko, to praca przyjeżdżała do niego. Dzisiaj tego nie ma, więc dzisiaj no, pałeczka, że tak powiem, po stronie osób niewidomych chyba bardziej jest niż pracodawców. To osoby niewidome powinny swoją ofertę pokazywać swoje umiejętności, bo osób pełnosprawnych jest bardzo dużo i pracodawca nie będzie za bardzo się rozglądał na to, no, za tym, komu by tu pomóc, tylko bardziej opatrzy na to, żeby jego przedsiębiorstwo funkcjonowało prawidłowo. I tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli się nie będziemy pokazywać, to nas nie będą zauważać.
Bardzo dziękuję. To byli nasi goście, czyli pani Magdalena Orzeszko i pan Wojciech Czajkowski, wiceprezesi Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych. Na antenie Radia Maria trwają rozmowy niedokończone. Sytuacja społeczna oraz rola i znaczenie osób z niepełnosprawnością wzroku. Odbieramy kolejne telefony. Halo Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Agnieszka Kraków.
Witamy Pani Agnieszko.
Witam ojca i witam gości. Ja chciałam powiedzieć o przypadku mojego przyjaciela, już nie żyjącego od kilku lat, pana Andrzeja. On miał bardzo ciężką jaskrę i prawie nie widział. No jego syn, niestety rozpieszony przez matkę, która już wtedy nie żyła, był rozpity, był alkoholikiem i wykorzystywał po prostu ojca. Na przykład tam mu pokazał jakiś papierek, prawda, i kłamał, że zapłacił za czynsz, a nie płacił, tylko to przepijał. No sąsiedzi nie wzywali już policji ze względu na pana Andrzeja właśnie, bo on tam urządzał, prawda, sobie spotkania z kolegami w mieszkaniu ojca, a nie pracował ponad 40 lat miał. potrafił na przykład coś takiego zrobić, że ja tam prawie codziennie do pana Andrzeja przychodziłam, bo mieliśmy właśnie z dziećmi podobny problem. Tak się spieraliśmy duchowo. I przyniosłam kiedyś na przykład całe opakowanie dużej paczki, prawda, herbaty Liptona. Na drugi dzień przychodzę, patrzę, nie ma herbaty. I pytam, gdzie ta herbata jest. A tam, no to leży tam. Tam takie opakowanie, prawda, tej najtańszej. No bo pan Andrzej nie widzi, pan Andrzej tylko pudełko, prawda, i z pudełka wyciągnie. Ja szukam, patrzę, a jego syn tego Liptona wrzucił gdzieś do słoika i schował tam gdzieś z boku. No potrafił po prostu takie rzeczy robić. No ale też nie wiem, dlaczego jego rodzina też się nie zatroszczyła, jak później się dowiedziałam. Tam jest jednorazowo jest ten pobyt w Bydgoszczy bodajże, bo mi się te dwa miasta mylą, Bydgoszcz, Białystok, ale to chyba Bydgoszcz, że prawda, tam właśnie dają tą białą laskę i uczą chodzenia z tą laską. No mnie się udało to panu Andrzejowi załatwić, z tym, że no nie mogłam z nim tam jechać, ale też jakoś mi się udało z kierownikiem pociągu ustalić, żeby pomógł mu wysiąść na odpowiedniej stacji. No i tam z tym, prawda, ośrodkiem, żeby mnie zawiadomili, kiedy, żeby go po prostu doprowadzić do pociągu i żeby mnie zawiadomili, kiedy on przyjedzie. Także to się udało, no bo wcześniej chodził tylko z taką zwykłą laską i na przykład jak kiedyś się rozstaliśmy, już był blisko swojego bloku, kilkanaście kroków dosłownie odeszłam i takie małe laty zanim ślepiec zaczęli tak wrzeszczeć. No ja podeszłam tam i mówię: dzieci, słuchajcie, każdego z was to może kiedyś spotkać. Jak usłyszeli tylko takie słowa, od razu uciekli. No ale no na przykład jeżeli chodzi o pojazdy, czasami właśnie jechaliśmy też gdzieś do miasta, do centrum, to raz nam podpowiedział motorniczy, jeszcze w niektórych tych nowszych tramwajach o niskim, prawda, podeście, ale już teraz wcześniejszych, tam jest taki guzik niebieski, który pomaga przytrzymać właśnie na dłużej otwarte drzwi i nam to właśnie podpowiedział motorniczy. To jest jedna sprawa. No ja zawsze prosiłam, póki nie miał pan Andrzej tej białej laski, prosiłam o miejsce dla niego. Mówiłam, człowiek jest niewidomy, prawda, proszę o miejsce dla niego. Też udało mi się na przykład, bardzo się bał na przykład usunięcia ostatniego korzenia, nie miał nawet tych zębów sztucznych, no też mi się udało z nim to załatwić, ale niestety okazało się, że mieszkanie było tak zadłużone, że po prostu dostał już jedno, drugie, trzecie wezwanie i przez to wszystko dostał udaru, a później był w tym w DPS-ie, no i jak tam się zmieniło kierownictwo, 5 razy miał odwodnienie organizmu, no i przez to odwodnienie zmarł. No ale jakoś kilka lat właśnie się kontaktowaliśmy i
ale też się pani
tak
opiekowała i
no.
Pani też wspierała. Pani Agnieszko, bardzo serdecznie dziękujemy za tę historię. Myślę, że jest to też taki przykład no, nieodosobniony, jeżeli chodzi też o sytuację osób no, również z niepełnosprawnością wzroku. Mówiliśmy o tym, że no, kiedyś te osoby były gdzieś tak, możemy powiedzieć, na marginesie, ukrywane, schowane gdzieś często. Ten żywot dokonywały właśnie w cichości, gdzieś będąc, no przepraszam, że tak powiem, ale gdzieś będąc jednak tymi obywatelami drugiej kategorii. Dziś to się już chyba powoli zmienia albo szybko zmienia, choć ten przykład pani Agnieszki pokazuje, że jednak jest gdzieś cały czas obecny.
Oczywiście, na pewno są takie przypadki, jak pani Agnieszka tutaj opisywała, i szczęście pana Andrzeja, że taką osobę spotkał na swojej drodze, która się o niego zatroszczyła, ale też po raz kolejny tutaj pani wspomniała o naszym ośrodku Homer w Bydgoszczy. Tam rzeczywiście, no jako jedyny ośrodek w Polsce, świadczy tą rehabilitację w naszym rozumieniu, czyli naukę czynności życia codziennego, orientację przestrzenną, dla osób z całej Polski, właśnie nowo ociemniałych. Często tam jeżdżą osoby samotne, które uczą się jakby życia tam i przenoszą to potem do swojego mieszkania. I w tej chwili Polski Związek Niewidomych stara się o to, walczy o to, żeby ten ośrodek nie musiał o tą rehabilitację występować w ramach różnego rodzaju konkursów, ale żeby to były działania systemowe, gwarantowane chociażby przez NFZ, tak żebyśmy mogli każdego roku zapewnić grupie osób potrzebujących takie właśnie wsparcie.
Tak, bo co roku stykamy się z tym samym problemem i z niepewnością, czy w następnym roku będziemy mogli tą rehabilitację prowadzić. Z jednej strony, czy utrzymamy ośrodek, a z drugiej strony, czy osoby potrzebujące otrzymają wsparcie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Juran Czerniński z Gdańska. Halo?
Tak, tak, prosimy bardzo.
I chcę powiedzieć, że jestem emerytem w tej chwili, ale ostatnie 20 lat na Uniwersytecie Gdańskim właśnie związałem z osobami niepełnosprawnymi, a zaczynałem od niewidomych. To była absolutnie urzekająca przygoda, muszę powiedzieć, niezapomniana. To znaczy wbicie tego wszystkiego w uczelnię, w ten opór, jaki stawia wyższa uczelnia, na owe czasy, to było tuż po przełomie, 1992 rok, to już było naprawdę trudne. I muszę powiedzieć, że spotkało mnie tu ogromnie dużo radości i pomocy. Pierwszym zatrudnionym przeze mnie na etacie pracownikiem był niewidomy anglista, który kończył anglistykę u nas. Przygoda z Rafałem Harłampowiczem była fantastyczna, dlatego że on wykazywał dość niezwykłe cechy, których w jakimś sensie nie byłem skłonny przewidzieć. On pisał absolutnie poprawnie ortograficznie w języku polskim. I pytam go, jak on to osiągnął. A on mówi po prostu, pisze i wsłuchuje się w to, co jest. I sprawdzam, co jest na linijce brajlowskiej. On już miał wtedy linijkę brajlowską. I ten pomysł, że on tym dysponuje, przyciągnął mnie do tego, żeby to w jakiś sposób spopularyzować. Na pierwszych targach Akademia, które żeśmy zorganizowali na Uniwersytecie Gdańskim, to był rok 2001, Rafałowi podłożyłem taką propozycję. Mówię, słuchaj, dam ci przygotowany plik komputerowy napisany w HTML-u i nauczę cię edytować go. On słuchał z uwagą, bo do tej chwili był tylko słuchaczem tych sprzętów. I mówię, musisz się przełączyć na źródło. Umiesz to znaleźć? Znalazł. To mówię, przełącz się na źródło i zmień nazwę red na blue. Czy czerwone na niebieskie. Czy wiesz, co zrobiłeś? No, jako anglista on doskonale wiedział, że to jest zmiana czerwonego na niebieski. Ale zastosowane to w stosunku wkrótce potem do widzów wszystkich, gdzie Rafał szarmancko mówi, to proszę zaproponować, które słowo i na jaki kolor mam zmienić. Wyobraźcie sobie państwo, jak tam siedziało na sali chyba 50 osób, absolutnie różnego atramentu, od profesorów po studentów. Nikt się nie odważył mu zaproponować. Było to po prostu krępujące, ale było niezwykłe. Ponieważ naprawdę stawiali opór, to ja już podsunąłem mu, no, które słowo ma zmienić. On za chwilę zmienił kolor na ekranie. I od tego czasu zaczęła się taka wielka przygoda. Rafał mnie uczył, a ja jego uczyłem. To była wymiana dwóch osób. I muszę powiedzieć, że już chociaż i Rafał nie pracuje na Uniwersytecie Gdańskim i ja nie pracuję, to po 10 latach od czasu, gdy go zatrudniłem, dostałem od niego podziękowanie. Dostałem maila do domu. Jurandzie, tak ci dziękuję, że nauczyłeś mnie pracować w źródle. A co on teraz robi? Mieszka w Pruszczu, kochani, czyli pod Gdańskiem, i pracuje zdalnie jako informatyk, nie kończąc informatyki, pracuje w Australii, ponieważ doba nie odgrywa żadnej roli dla niego, on po prostu kompletnie nie widzi. I czy to jest czarno w nocy, czy to jest czarno w dzień, to jest, za przeproszeniem, wszystko jedno. I on ma pełen luksus pracy w warunkach, kiedy dla Polaka, który się kontaktuje ze światłem, z normalnym życiem, to jest zupełnie coś kompletnie innego. Rafał to robi świetnie, jest zatrudniony i to pracuje. I to był element, który dla mnie był tak szalenie ważny, żeby każdy, kogo szkolimy, żeby stawał się zawodowcem w dziedzinie, którą sobie wybrał. Mądrym zawodowcem. Bo to o to chodziło. I taką drugą osobą, absolutnie wspaniałą, to jest pani mecenas Katarzyna Heba, która u nas skończyła prawo i administrację. I proszę państwa, ta niesłychanie dzielna dziewczyna walczyła przez chyba 10 lat z izbami adwokackimi, bo nie mogła kancelarii otworzyć. W końcu przedarła się, siłą prawie. I wyobraźcie sobie, pracuje w tej chwili jako prawnik. No i głowę ma rzeczywiście fantastyczną. Notabene powiem wam, że to była pierwsza osoba, która przeprowadziła ze mną wywiad do Tyflo Świata. Więc wrażenie ze współpracy z osobami niewidomymi jest niezwykłe. Jeszcze na dobitek spotkał mi kolejny zaszczyt kiedyś. Pisze do mnie jako do kierownika tej instytucji, która jeszcze wtedy nie była biurem osób niepełnosprawnych. Pisze do mnie jakaś pani po angielsku. Połapałem się szybko, że to jest pani. Z pytaniem, czy mogłaby mi zadać ileś pytań w zakresie mojej specjalności. Potwierdzam, że tak. Okazało się, że zgłosił się do niej w Norwegii człowiek niewidomy, który pragnie studiować język polski. Tylko, że nie ma polskiego Braille'a i chce mieć kontakt z kimś. Ja mówię, no z radością absolutnie. Wyobraźcie sobie państwo, przyjechał tu na kurs języka polskiego. Siedział w Krakowie, jako osoba niewidoma, nie mógł sobie dać rady. Gdy się skontaktował ze mną, zaprosiliśmy go tu do Sopotu. W jeden wieczór miał, już nie powiem skąd, żeśmy jakimi drogami skopiowali, kompletnego Braille'a spolszczonego. Mhm. Zaprzyjaźniliśmy się fantastycznie. Nazywa się Ivar Andreasen i muszę powiedzieć, że on mnie zaskoczył jeszcze inną rzeczą. On pisał ręcznie po polsku. I druga rzecz, on pisał absolutnie poprawnie, ortograficznie po polsku.
Pięknie.
Koleżanki i koledzy niewidomi, wzywam was do tego. Wrzućcie honor na klatkę piersiową, na klatę, jak to się mówi. Wrzućcie ten honor. Piszcie poprawnie. To się da zrobić. Możecie się nauczyć podpisywać. Również jest sprzęt. Kupiliśmy nawet taki sprzęt. Przykre, że na uniwersytecie zainteresowanie właśnie nauką dla niepełnosprawnych i w szczególności dla niewidomych jest bardzo skromne. Raczej to jest przesunięcie w kierunku tym, o którym koleżanki przede mną przed chwileczką jeszcze mówiły. Ja już muszę patrzeć na zegarek, bo tu się wam program kończy. Ale mam świadomość tego, że istnieje jakaś niechęć. Owszem, do pracy naukowej absolutny carte blanche. Ale w momencie, kiedy my mamy uczyć jakichś zawodowców, o, to zaczynają być opory. Także dalej się zaczyna przygoda. Po opuszczeniu uczelni trzeba mieć wielki charakter wewnętrzny. Kaśka chyba wbiła się to wspaniale. Ja jej mówię, Kaśka, słuchaj, jak ja bym był młodszy, to ja bym się chyba z tobą żenił, wiesz. Żartujemy sobie oczywiście. Wspaniała dziewczyna. Zapewne nie słucha nas teraz, ale muszę powiedzieć, że nadal mamy taki serdeczny bardzo układ między sobą. W takiej grupie przyjaciół. Od czasu do czasu dzwonimy się. Kasia kiedyś do mnie zadzwoniła, teraz w czasie stanu wojennego. Mówi, Jurandzie, słuchaj, prowadzę teraz zajęcia w takiej fundacji, która jest fundacją dla osób głucho niewidomych. Mówię, no to trudne. No niestety okazało się, rok potem ona mnie w tą awanturę wciągnęła. To była też przepiękna przygoda. I tu muszę powiedzieć, że w kolejny sposób opatrzność nas przestawia z jednej platformy na drugą platformę, na trzecią platformę, że to życie się staje tak ogromnie urozmaicone. Wierzcie w to, że mimo tego braku wzroku, jak będziecie mieli charakter, jak będziecie mieli siłę, wytrwałość, a jeszcze osoby wierzące i głębie wiary, to możecie naprawdę nieprawdopodobnie dużo zrobić. Nie, dla mnie też niezapomniana jest ta historia, gdy byłem z Rafałem moim pierwszy raz w Owińsku na mszy świętej w niedzielę i widziałem, jak on wraca do tej samej ławki. Ja się od niego takich rzeczy uczyłem. Powrót na to samo miejsce. Także kończę już, bo wam się kończy, a do mnie tu żona otworzyła drzwi i pomachała mi łapką. Słuchajcie, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Bardzo serdecznie dziękujemy za to przepiękne świadectwo. No i cóż, można by powiedzieć nic dodać, nic ująć.
No właśnie, wspaniały telefon. To, co mnie uderzyło i urzekło szczególnie, to to, jak pan Jurand opowiadał, że panowie się od siebie uczyli, tak? Każdy coś może z siebie dać i to nie ma znaczenia, czy ktoś widzi, czy nie. Każdy z nas ma jakąś wiedzę. Różnymi drogami, różną pracą do tego dochodzimy, ale niewidomy może coś dać od siebie, słabowidzący, zdrowa osoba i to nie ma znaczenia. Po prostu jest jakaś konkretna wiedza, którą możemy się podzielić. Panią mecenas Kasię Hebe znam, jeszcze jaką małą Kasię z Owińsk, także pozdrawiam i rzeczywiście też to pokazuje, że w różnych branżach można spotkać osoby niewidome i to, co pan Jurand podkreślał, trzeba mieć charakter, czasami jakiś zbieg okoliczności, jakąś rękę do pomocy i się uda i wzrok, myślę, nie jest tutaj tą największą przeszkodą i dziękuję też za wsparcie. Piszmy poprawnie, ortograficznie.
Panie prezesie?
Tak, tutaj dwa takie świadectwa pan Jurand przedstawił mocne, które świadczą o tym, że to, co powiedziałem wcześniej, nie mamy siedzieć i czekać, aż ktoś po nas przyjdzie, tylko mamy sami pokazać, co my potrafimy, wtedy ten ktoś, kto nas potrzebuje, nas znajdzie. I te dwie osoby pokazały swoim uporem, swoją ciężką pracą, ale też zafascynowaniem tym, co robią, że mogą społeczeństwu od siebie też dużo dać.
Bardzo dziękuję. I jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo?
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas odzwonił?
Szczęść Boże. Mówi Karolina Zmysłowic.
Witamy Pani Karolino.
Na wstępie pozdrawiam mojego kolegę Bartka, który tutaj też występował wcześniej na antenie.
Witam.
Lekki stres, przepraszam, bo pierwszy raz dzwonię. I ja dzwonię z takiej kwestii, jestem również osobą niewidomą od urodzenia. I ja mam z kolei, bo jest takie przeświadczenie w społeczeństwie, że że to podejście do osób niewidomych jest takie, no, niezbyt dobre. Ja z kolei mam trochę odwrotne doświadczenie, bo lepiej odnajduję się w środowisku osób pełnosprawnych niż w swoim własnym. Mimo tego, że skończyłam szkołę dla niewidomych, ale dużo więcej tak jakby no, wsparcia doświadczyłam ze strony osób widzących niż w swoim własnym środowisku. Po prostu miałam przykre doświadczenia ze szkoły, bo miałam różne problemy, po prostu wszystko mi szło tak jakby wolniej, miałam problemy z taką samodzielnością, typu ogarnianie takich rzeczy jak, nie wiem, zrobienie sobie, nie wiem, herbaty, takie rzeczy, orientacja przestrzenna. Wynikało to też może z tego, że po prostu miałam też inne tam problemy, po prostu słabsze mięśnie i takie różne rzeczy. Starałam się sobie z tym radzić psychicznie, chociaż no powiem szczerze, że nie było łatwo, bo jednak człowiek myśli, że w środowisku własnym, gdzie człowiek jest na co dzień i przebywa, myśli, że znajdzie wsparcie, a tymczasem właśnie w swoim środowisku osób niewidomych doświadczyłam właśnie poniżania, wyśmiewania. No i to chyba tyle, co chciałam powiedzieć.
Bóg zapłać. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Karolino, serdecznie pozdrawiamy. No i to jest też przykład i pytanie do naszych gości w studio.
Powiem tak, wszędzie są ludzie i ludziska. I wśród osób niewidomych też zdarzają się takie niesnastki, też się zdarzają jakieś tam spięcia, nieporozumienia. No ale tak jak wszędzie w życiu, prawda, gdzieś leży po środku i trzeba zweryfikować, dlaczego tak się akurat u mnie dzieje, dlaczego mnie to spotyka. Może trzeba poszukać jakiejś nici porozumienia. Mhm.
Na pewno, jeżeli pani tutaj opowiada historie takie związane z byciem w internacie, bo tak mi przyszło do głowy, że to chyba o taką społeczność też chodzi, no to jest to trudne, jest się ze sobą 24 godziny na dobę, ludzie znają się bardzo dobrze i oczywiście jeden niewidomy nie jest równy drugiemu i to, co mi przyszło łatwo, komuś innemu przychodzi z dużym nakładem pracy, a rzeczywiście może być tak, że komuś się wydaje, że jak nalewanie herbaty bez wzroku jest bardzo proste, a komuś to nie idzie, no to jest w jakiś tam sposób słabszy. No i tak jak tu kolega powiedział, jesteśmy tylko ludźmi i różnie to bywa, zwłaszcza w takich środowiskach zamkniętych.
Po drugie wiem, jak reagują dzieci.
Właśnie.
To jest kolejna rzecz. Nie da się tego ukryć. Drodzy Państwo, już powoli zbliża się do końca ta nasza audycja. Myślę, że niezwykle wartościowa, bo też tutaj widzę po telefonach, które cały czas kolorują nam się na naszej hybrydzie. No, pytanie, jak ją możemy podsumować? Sytuacja społeczna, rola, znaczenie osób z niepełnosprawnością wzroku.
Sytuacja na pewno jest lepsza i zmienia się. Jest jeszcze dużo do zrobienia. Duża też praca przed takimi organizacjami jak nasza, jak przed Polskim Związkiem Niewidomych, ale też przed samymi osobami z niepełnosprawnościami różnymi, oczywiście niewidomych, niedowidzących też. Musimy o siebie zawalczyć, musimy się pokazać, że jesteśmy, musimy zdobyć wykształcenie, jeżeli jest to możliwe. I musimy się promować, bo nikt o nas tak nie zadba, jak my sami.
Pani prezes, jaka jest perspektywa, powiedzmy, jaka perspektywa stoi przed związkiem?
Perspektywa. My nie jesteśmy organizacją, która ma systemowe wsparcie. O każdą rehabilitację, o każdy projekt musimy walczyć w konkursach. co nie daje nam takiej stabilizacji. Nie możemy też zapewnić naszym podopiecznym ciągłości pewnych zajęć, które są niezbędne w naszej opinii i to nie pokazują tylko te telefony dzisiaj, ale nasze tutaj ponad 70-letnie doświadczenie w pracy. Także mamy nadzieję, że te konkursy będą, ale też mamy nadzieję, że gdzieś tam na górze władze zauważą, że musi być pewien system, który gwarantuje ciągłość podstawowej rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących.
Panie prezesie?
No nic ująć, może coś dodać po tej dzisiejszej audycji. No chyba powiedzieliśmy już bardzo dużo na ten temat. To, co koleżanka powiedziała, przydałoby się rozwiązanie systemowe w kierunku rehabilitacji osób niewidomych, słabowidzących, żeby to nie była ciągła taka walka i ciągła niepewność, żeby to było po prostu z klucza.
I apel z jednej strony do niewidomych i słabowidzących, żeby ci, którzy jeszcze nie są zrzeszeni, w cudzysłowie, żeby nie bali się przystąpić do związku, a z drugiej strony też, żeby nie bali się wyjść do drugiego człowieka. I apel do tych wszystkich, którzy żyją dookoła, aby nie bali się wyciągnąć pomocną dłoń, pomocny łokieć, jak to pan prezes też wskazywał. I też no, rzeczywiście dostrzegali człowieka w tym drugim człowieku. Tradycją naszych audycji też jest goście, którzy są pierwszy raz, mają prawo pozdrawiać. No więc kogóż pozdrawiamy, pani prezes?
Pozdrawiamy wszystkich niewidomych, niedowidzących i tych, którzy są wrażliwi na te problemy, bo łatwiej nam wtedy wszystkim będzie żyć obok siebie. Wszystkich pracowników społecznych, którzy wspierają Polski Związek Niewidomych, bo wiele z naszych osób zaangażowanych w pracę nie pobiera żadnych wynagrodzeń. I pozdrawiamy nasze władze, które żeby udało im się zdobyć po prostu dla nas jak najwięcej finansów, żebyśmy mogli tą naszą ważną pracę dla środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku realizować.
Panie prezesie?
No i znowu koleżanka powiedziała bardzo, bardzo dużo i trudno cokolwiek dodać. Ja pozdrowię tych, którzy jeszcze właśnie do związku nie przystąpili, tych, którzy uważają, że to, co jest, to jest dane od państwa, ale niech mają też świadomość, że to jest wywalczone przez osoby niewidome, przez organizacje i no, przede wszystkim przez taką dużą organizację, jak jest Związek Niewidomych. Po to niewidomi taki związek utworzyli, żeby o te wszystkie rzeczy walczyć. I tak na przykład jak mamy ulgi komunikacyjne, to one nie są dane przez kogoś, kto się z tym nie zetknął. One są po prostu wywalczone przez osoby niewidome zrzeszone w organizacji. I tak samo różne inne udogodnienia. Pozdrawiam wszystkich, którzy jeszcze nie należą do związku, a przystąpią.
No i też chyba pozdrawiamy pana Andrzeja Brzezińskiego, prezesa Polskiego Związku Niewidomych, który chciał bardzo być dziś, ale niestety obowiązki przeszkodziły. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Sytuacja społeczna oraz rola i znaczenie osób z niepełnosprawnością wzroku to był temat naszych rozmów niedokończonych, a podejmowaliśmy go z naszymi gośćmi w studio, którymi byli pani Magdalena Orzeszkowice, prezes zarządu głównego Polskiego Związku Niewidomych, wiceprezes Okręgu Wielkopolskiego. Bóg zapłać, pani prezes.
Bóg zapłać.
Oraz pan Wojciech Czajkowski, wiceprezes zarządu głównego Polskiego Związku Niewidomych, prezes Okręgu Świętokrzyskiego. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
I ja również państwu bardzo serdecznie dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.